piątek, ta godzina i ten sygnał to jest znak nieomylny, że rozpoczynamy czas wzrastania w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa wita ojciec Witold Hetnar w zastępstwie ojca Grzegorza, który na pewno nas teraz słucha i którego teraz gorąco również pozdrawiamy. I witam naszych gości, oczywiście głównych bohaterów naszej audycji, oczywiście wraz z naszymi słuchaczami. A naszymi gośćmi są, jest młodzież wraz z duszpasterzem. Już tutaj podajemy wszystkie tutaj dane. Z Lublina, z archidiecezji lubelskiej, bo Lublin nie tylko, z tego co wiem. Jest z nami tak, ksiądz Krzysztof Krzaczek, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Witamy, księże Krzysztofie.
Witamy, szczęść Boże.
Po raz pierwszy w Radiu Maryja.
Dokładnie tak i bardzo się cieszę.
No i my się też cieszymy. I również młodzież jest po raz pierwszy, a młodzież, czyli kto? Jest z nami Ola Leszko, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Olu, coś o sobie, dwa słowa?
O mnie dwa słowa. Jestem liderem w KSM-ie naszym. Jestem bardzo kreatywna i bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi.
A w KSM-ie naszym, czyli gdzie skąd pochodzisz?
W KSM-ie naszym, to znaczy w naszej archidiecezji, a jeśli chodzi o oddział, który prowadzę, jest on w Lisowie.
Pozdrawiamy całe Lisowo, czy Lisów?
Lisów.
Lisów, pozdrawiamy Lisów. Obok Oli siedzi Ola, ale Ola Bobińska, przepraszam.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Olu, dwa słowa.
Ja na co dzień też formuję się w KSM-ie lubelskim. Jestem też zastępcą prezesa diecezjalnego. Też uwielbiam pracować z ludźmi i w ogóle ze wszystkimi, ale szczególnie z młodzieżą.
Czyżby z Lisowa też?
Nie, ja ze Świdnika. Pozdrawiam Świdnik.
Kłaniamy się Świdnikowi również. I panowie, jest Michał Wróbel.
Szczęść Boże. To ja, jeżeli mam powiedzieć kilka słów o sobie, to przede wszystkim student pierwszego roku matematyki. Tak jak Ola powiedziała, Ola jest ze Świdnika, ja też jestem ze Świdnika i też działam właśnie w KSM-ie lubelskim jako członek zarządu.
Pięknie. I jeszcze jest z nami Bartosz Urbaś.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem, studiuję mechatronikę na Politechnice Lubelskiej i w zarządzie pełnię funkcję prezesa tego zarządu lubelskiego naszego, KSM-u. I co? Jestem z oddziału droga w Dysie.
W Dysie.
Tak, w Dysie. Tam również może kojarzymy tą miejscowość też z siostrami karmelitankami, które tam mają też swój klasztor i myślę, że tu też warto je pozdrowić. Mam nadzieję, że przez nawet czyjeś usta przejdą pozdrowienia.
Ale nie mylimy się. Dysa, nie Nysa.
Dys.
Dys.
Tak, trzy literki.
Dys. Dobrze. To już wiemy, skąd mamy gości. Witamy Was serdecznie w Radiu Maryja. Drodzy, słuchajcie, i nasz temat dzisiaj. Kościół bez łaski, co łaska? Temat taki, no, dający do myślenia. O co chodzi w tym temacie, księże Krzysztofie?
No taki był nasz pomysł, żeby troszeczkę sprowokować do myślenia, bo jesteśmy w takim trochę monolicie kulturowym, jakim jest Polska katolicka. Niby tam jest nawet taki frazeologizm, że jest Polak katolik. Jest to coś oczywistego, że jesteśmy osobami wierzącymi, dlatego że wychowaliśmy się, gdzie się wychowaliśmy, a tymczasem no już moje pokolenie tak powiedzieć nie może, a tym bardziej młodzież, która jest tutaj w studiu z nami dzisiaj, dla was już ten temat nie jest taki oczywisty, że jak ktoś jest Polakiem, to jest katolikiem i to jest sprawa jasna. Nawet ci, którzy są ochrzczeni, niekoniecznie są osobami wierzącymi. Nawet mamy taką sytuację, gdzie mamy bardzo dużo ochrzczonych, niepraktykujących, czyli często po prostu niewierzących. Więc możemy tworzyć Kościół, być, nie żyć w łasce, nie żyć w Duchu Świętym, a z drugiej strony możemy robić łaskę, że do Kościoła chodzimy, więc trochę będziemy o tym dzisiaj rozmawiać.
Tu nie ma nic z automatu, krótko mówiąc.
No właśnie, to jest ciężka praca każdego z nas.
No właśnie, no właśnie. A mówimy, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, jest taka prawda wiary. A więc mówimy o rzeczy ważnej.
Mówimy o rzeczach podstawowych. No tak dużo z młodzieżą bawiliśmy o tym temacie i bardzo się cieszę, bo padło wiele pytań i mam nadzieję, że podczas tej audycji także będzie młodzież się często wypowiadała, bo usłyszałem naprawdę taką piękną wrażliwość młodych ludzi na te tematy teologiczne, bo gdy zaczęliśmy ten temat rozbijać trochę na części pierwsze, okazało się, że nie jest taki oczywisty i różnie go rozumiemy, dlatego tym bardziej myślę, że też wielu naszych słuchaczy dzisiaj trochę tej pięknej teologii naszej dotknie, może się rozkocha też w czym jest łaska, bo to, co dla mnie było ważne i co z młodzieży staram się przetłumaczyć też jako dogmatyk, to to, że nam nie chodzi o jakąś energię, jakiś prezent od Boga, jakiś dar, na przykład uzdrowienie, czy jakąś taką moc, ale bardziej nam chodzi o Boga samego w sobie, który jest łaską, że to Bóg jest darem, że Bóg tak bardzo kocha mnie i ciebie, że on nie jest jakimś wujkiem z Ameryki, który daje ci jakieś tam dolary, bo przyjechał, szanując oczywiście wszystkich, którzy mieszkają w Ameryce, pozdrawiam was serdecznie, ale chodzi bardziej o to, że to Bóg tak bardzo kocha ciebie, że nie daje ci czegoś, tylko daje ci siebie.
No bo tak się nieraz można kojarzyć, jak ten temat słyszymy, Kościół bez łaski lub co łaska, że mówimy od razu, że nie o taką łaskę chodzi w naszym temacie, jak nieraz nam się może kojarzy, że, bo tak, można chodzić do Kościoła z łaski, robić łaskę Panu Bogu, łaskę rodzicom, tak?
Kochana młodzieży, a wy usłyszeliście kiedyś od waszych bliskich, że robicie im łaskę z waszych obowiązków domowych?
No ja myślę, że to jest takie dosyć normalne i powszechne usłyszeć od mamy, no łaski mi nie robisz, albo z łaski swojej weź, nie wiem, posprzątaj w swoim pokoju. Tak, to jest takie, ta łaska jakby przewinęła się już też do takiego słownika mowy powszechnej, takiej codziennej.
No to się nam wtedy źle kojarzy, taka łaska, nie? No łaski mi nie robisz, albo z łaski swojej, to taka łaska, to tak się nam źle kojarzy w takim kontekście.
Tak, tym bardziej, że też ten komunikat jest taki zawsze, no raczej negatywnie budowany, nie? Więc właśnie w tym kontekście ta łaska jest taka, no nie do końca o to znaczenie jej chodzi.
Mhm. Dlatego mi się wydaje, że właśnie to jest ten dobry moment, żeby tu bardzo mocno powiedzieć, że potrzebujemy takiego też odnowionego języka w Kościele, bo trochę może poszliśmy razem z wcześniejszym systemem politycznym taką trochę mowę trawę albo jakąś nową mowę kościelną, gdzie ten język przestał być zrozumiały, a łaska jest czymś bardzo, się bardzo pięknym, czyli nawet wychodząc od tego źródłosłowia, czyli od tego, że to jest gracja, coś, co jest gratis, coś, co jest za darmo. A kto daje coś, co jest za darmo? Ktoś, kto nie chce na tym zarobić, ktoś, kto kocha. Czyli dostaję łaskę od kogoś, kto mnie kocha. Czyli sama myśl, jestem kochany.
Czyli taki prezent, jak się nam kojarzy.
Tak, ale
daje coś, taka myśl.
Ile osób nie zdaje sobie sprawy, że jest kochana? I myślę, że ile życiorysów by się zmieniło, gdyby na przykład wasi przyjaciele, wasi rówieśnicy na studiach, czy w szkole, w waszych oddziałach też usłyszeli, że są kochani. Jak myślicie, jeżeli chodzi o wasze doświadczenie takie, tych waszych przyjaciół, jak możecie powiedzieć, może niekoniecznie procent, ale czy widzicie po nich, że zachowują się jak ludzie, którzy czują się kochani?
Częściej widać, że szukają tak na siłę właśnie takich wyrazów uznania, wyrazów miłości, bo każdy z nas tego potrzebuje, gdzieś tam szuka tego naokoło, ale no to nie jest takie oczywiste. To zresztą miłość przeszła, no, tak jak i łaska, do bardzo potocznego języka i też rozumienie tego wszystkiego jest bardzo różne. No a ta miłość, którą tutaj jakby Bóg ma wobec nas, do nas i którą on proponuje, no to jest coś więcej, coś zupełnie innego.
Pewnie już przeżyliście swoje pierwsze miłości i wiecie, jakim to jest wspaniałym uczuciem, jak cię to niesie przez życie, jak czujesz się kochany, może już nawet przez rodziców, jak czujesz taką rękę mamy czy taty nad tobą i tak niby ci nie popycha, prawda, ale gdzieś ta ręka czuwa. Macie takie doświadczenia? Takiej opiekującej się ręki, która niekoniecznie musi cię dotykać, ale jest w pobliżu, że czujesz się asekurowany, czujesz się bezpiecznie.
Ja mam takie doświadczenie związane zarówno jakby z moim tatą szczególnie, ale też z przyjaciółmi, że to jest takie doświadczenie właśnie takiej, powiedzmy, bezpiecznej opieki, czyli nie takiego wchodzenia mi też na głowę i w jakby taką moją tą sferę prywatną, takiego ingerowania mocnego, ale chociażby takiego kontaktu na zasadzie, czy wszystko okej, jak się czujesz, co robisz, czy że jak już jakby widzą te osoby, że gdzieś tam ja próbuję, ale nie do końca wychodzi, to jakby wtedy jest ten taki krok mocniejszy, natomiast to jest takie jakby delikatne i też nie narzucające mi czegoś, tylko takie właśnie, dopóki też sama gdzieś nie poproszę już w pełni, że potrzebuję pomocy czy coś, to jest takie bardzo bezpieczne, ale jednocześnie też właśnie takie bardzo kochane i delikatne, mnie to jakoś tak zawsze porusza, że są tacy ludzie, którzy, no mi się wydaje, że jestem jakaś taka samotna z jakimś problemem, czy z czymś, a oni tak bardzo jakby jednak obserwują to i bardzo im zależy na mnie. To jakoś mnie zawsze tak bardzo wzrusza.
Ja mam takie doświadczenie domowe. Pamiętam mojego pierwszego składaka z takim długim kijem zamontowanym z tyłu. Jak kto za ten kij trzymał, mówi, jedziesz młody, daj pedałik, kręć tam szybko. A ja mówię, nie, nie umiem, nie potrafię. Ale no, tak pilnował mnie, pilnował. I w pewnym momencie tak jadę i patrz na to jadę. A tata z tyłu, daleko. I nagle się okazało, że dzięki tej miłości, którą dostaliśmy, jesteśmy w stanie no, przełamać naprawdę nasze ogromne lęki.
Tak, właśnie też mam takie doświadczenie. To pytanie, czy gdzieś czuję taką nad sobą rękę, która jest wspierająca, która podtrzymuje tam, kiedy trzeba. To dla mnie to jest to, jak widzę Boga. I ja to doświadczenie gdzieś cały czas mam w sobie. I to przełamywanie lęków, przełamywanie zarówno tego prostego lęku przed ciemnością, gdzie jakby dopiero po właśnie modlitwach też i po takim wejściu może w relację z Bogiem, to ja odważyłem się i z psalmem na ustach właśnie przez ciemną dolinę przejdę, gdzieś wchodziłem w tą ciemność, przełamywałem się i no Bóg mnie przeprowadzał. To jest taki pierwszy mój takie naprawdę doświadczenie właśnie Boga jako taty, który mnie przeprowadził przez mój lęk i gdzieś to przez to przełamane zostało.
A powiedzcie, jak to jest? Trzeba dojść do ściany, żeby prosić o łaskę? To znaczy, że już bardziej nie mogę? Że już nie jestem takim chojrakiem, już czuję, że tyle mogę. I teraz, Panie Boże, no, tylko Twoja łaska albo ściana.
Jest takie piękne przysłowie, że jak trwogę, to do Boga. I ono często się sprawdza, że właśnie jak coś nam się dzieje, jest jakieś cierpienie albo coś złego po prostu, no to właśnie wtedy przypominamy sobie na 100%, Panie Boże, nasze życie jest w Twoich rękach 100%. I właśnie, często jest tak, że zapominamy robić to na co dzień. I ja sam tak mam w swoim życiu, że zamiast doceniać to, co mam, dziękować Panu Bogu, to często skupiam się na sobie, że to jest moje. I jest to dosyć ciężkie, ale to wymaga ogromnej pokory, żeby sobie właśnie przypominać cały czas, że to wszystko jest Pana Boga i nie tylko wracać do Niego w tych trudnych momentach i być właśnie przypartym do ściany i dopiero wtedy sobie przypominać i prosić o łaskę, tylko cały czas trwać w tej łasce Pana Boga, w tej po prostu Jego obecności, cały czas mieć Go w sercu.
A ja bym tak kij w mrowisko włożył, bo no w sumie jak trwoga to do Boga, to chyba dobrze. No bo jak się boję, to uciekam tam, gdzie czuję się kochany, gdzie czuję się bezpiecznie, więc to chyba dobrze mnie świadczy, jak w chwilach kryzysowych uciekam się do modlitwy. To właśnie często ateiści, czy ludzie, którzy gdzieś są zranieni przez Kościół, czy przez grzech swój, czy czyjś, nie potrafią zrozumieć, że modlitwa w chwilach trudnych jest modlitwą pełną zaufania, taką właśnie modlitwą ludzi o głębokich relacjach. Macie takie doświadczenie, że to właśnie modlitwa jest takim miejscem, to przebite serce Jezusa jest takim miejscem, gdzie się mogę schować, jak dorastam, jak gdzieś coś się dzieje trudnego w moim otoczeniu, że możecie odpocząć w sercu Jezusa.
To właśnie ja miałam takie doświadczenie, gdzie zostałam bardzo zraniona przez osobę, która była dla mnie bardzo ważna. Osoba, której bardzo zaufałam i miałam z nią dobrą relację, taką przyjacielską, z pewnych przyczyn musiała się właśnie zakończyć. I taka bardzo zmarnowana, zmęczona, też nie widząca gdzieś nadziei, właśnie pojechałam na wydarzenie, które jest u nas w archidiecezji, czyli na spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej. I właśnie tam, na jednym z uwielbień, doświadczyłam takiej żywej miłości Pana Boga. Ja tam po prostu siadłam i zaczęłam płakać i to wszystko, co było we mnie gdzieś trudne, złe, po prostu się ulotniło. I właśnie ja w tym momencie poczułam się taka bardzo zaopiekowana, ukochana i wtedy jakby byłam w stanie powiedzieć o sobie, że jestem dzieckiem Pana Boga, dzieckiem jednego i najważniejszego taty, który po prostu mnie kocha za to, jaka jestem.
I to była łaska.
Serce przy sercu. To jest chyba najlepsza definicja łaski, że tego, że Bóg nam się udziela. I to jest taka kapitalna myśl, że ten moment wytchnienia, ten moment odpoczynku, który mamy na modlitwie, czy w tych trudnych sytuacjach, to tak naprawdę jest przysionek nieba. Że tak będzie wyglądało niebo. I to jest coś, o co warto zawalczyć. Jak myślicie, wasi przyjaciele, rówieśnicy, może wasze rodziny, czy jak myślicie, być może to jest kłopotem właśnie, że oni nie myślą o niebie w ogóle, że jest takie coś i dlatego wiara jest czymś trudnym, bo nie patrzą na dłuższą metę.
Ja myślę, że to jest takie, jakby nie chcę powiedzieć dość powszechne zjawisko, ale jakby w pokoleniu powiedzmy nawet naszych rodziców, tych, którzy też jakby w jakiś sposób nam przekazali wiarę, no ja na przykład nigdy nie usłyszałam od nich, że ich największym jakby marzeniem i to, do czego dążą, to jest zbawienie. To są takie rzeczy, na przykład, nie wiem, no wiadomo, takiego życia codziennego, tak? Czyli chcemy, nie wiem, zapewnić wam bezpieczeństwo, chcemy mieć dobrą pracę, nie wiem, potem emeryturę, spokojną starość, ale nigdy tak naprawdę jakoś to się nie przewijało w takich rozmowach, że no moim największym celem i marzeniem jest zdobycie nieba. I ja sobie kiedyś tak uświadomiłam, będąc właśnie na jednym ze spotkań KSM-u u mnie w parafii, jak rozmawialiśmy o świętości, że tak naprawdę świętość jest takim czymś, no co może spotkać każdego z nas, no i oby tak było, ale że my dalej bierzemy świętość za coś takiego bardzo dalekiego, nam się to kojarzy z średniowiecznymi świętymi, którzy pochodzą z tamtych czasów, a mało dzisiaj, myślę, jest jeszcze tak wpajane i mówione nam o tym, że ta świętość może spotkać każdego z nas i to jest takie świeże doświadczenie dosłownie sprzed tygodnia, kiedy byłam wraz z moimi koleżankami w Wałrudzie i w Zabawie, tam skąd pochodzi błogosławiona Karolina Kuskówna i spałyśmy w miejscu, które jest naprzeciwko jej domu, 10 metrów od realnego miejsca jej życia i to jest bardzo niesamowite doświadczenie, kiedy wchodzi się do jej domu, widzi się łóżko, na którym ona spała, meble, które gdzieś używała na co dzień, tak jakbym, nie wiem, weszła teraz do siebie do domu i zobaczyła swoje łóżko czy swoje meble i tak pomyśleć sobie, że kurczę, to jest patronka mojej wspólnoty, ja się do niej modlę za jej wstawiennictwem, a jestem w miejscu, w którym ona realnie była i jakby to są takie, myślę, małe i pierwsze kroki do tego, żeby właśnie w jakiś sposób też zrozumieć to, no, że ta świętość i jakby to niebo jest, i jakby jest celem każdego z nas i tak naprawdę każdy z nas ma prawo marzyć o tym i jakby to jest właśnie ten punkt końcowy, nie szczęśliwa emerytura czy szczęśliwa starość, tylko właśnie to niebo, tak? Do tego dążymy, do zbawienia. Właśnie ja myślę, że za mało jest nadal mówione o tym, że ta świętość może być dla każdego z nas, że każdy z nas tak naprawdę za kilka lat, wiadomo, różnie się nasze życie mogą potoczyć, ale jakby każdy z nas za kilka lat może zostać świętym i te przyszłe pokolenia, które dzisiaj się rodzą, no być może, daj Boże, kiedyś się będą do nas też za naszym stawiennictwem modlić, żebyśmy my w jakiś sposób wypraszali im łaski też właśnie, więc to z jednej strony jest niesamowite, ale z drugiej strony myślę dalej jakieś takie trudne do takiego powszechnego pojęcia.
To może tak się umówimy ze słuchaczami, że słuchajcie, kto tam pierwszy wyląduje po drugiej stronie, to módlmy się nawzajem do siebie, jakby tam były kłopoty na bramce u świętego Piotra, to tam szepnijmy dobre słówko ze sobą, a ktoś będzie wcześniej, to bardzo byśmy prosili o to dla siebie nawzajem. Czy możemy na was liczyć? Mam nadzieję, że tak, pewnie. Jest wiele dobrych, gorących serc, które słucha dzisiaj Radia Maryja. Jeszcze raz dziękujemy za gościnność jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Naszym Gospodarzom Ojcom i tym wszystkim, którzy to radio tworzą. No właśnie, to ta świętość też jest troszeczkę taka wykrzywiona, dlatego że w pewnym momencie, kiedy wiara katolicka przestała być taką wiarą w relacji mistrz-uczeń, że ja obserwuję kogoś, kto jest moim przykładem wiary, czyli kiedyś moim chrzestnym, tak naprawdę, kiedy ta wiara przeszła, to przekazywanie wiary przeszło na rodziców, którzy często nie wyrabiali na zakrętach, gdzieś nie byli tym przykładem, gdzieś zabrakło tego przekazu wiary, no to tak naprawdę zostaje no, odpytywanie z wiedzy religijnej. No i cóż, mamy tutaj dużo religioznawców, dużo osób, które mniej więcej wiedzą dużo faktów na temat kościoła, nie wiem, pieniędzy w kościele, co jest grzechem, co nie jest grzechem, co trzeba robić, co nie trzeba robić, ale gdzieś nie ma tej, nie było tej decyzji na początku, tej decyzji przyjęcia Boga jako mojego Pana, Zbawiciela, że uznanie swojej takiej grzeszności, też słabości, po prostu tego, co mówimy w karygmacie. Powiedzcie mi, kiedy nastąpiła taka wasza decyzja, że to orędzie karygmatu zastosowaliście w swoim życiu? Kiedy przyjęliście zbawienie, które jest w Jezusie? Bartek, jak to było u ciebie?
Kiedy to było?
No właśnie, zastanawiam się, który tu moment jakby przede wszystkim wybrać, bo no dla nas KSM Widżów takim momentem, no tak jak też rozmawiamy, jest zazwyczaj te rekolekcje pierwsze, kandydackie. I tam faktycznie też właśnie po raz pierwszy wyznałem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Zastanawiam się, na ile to było właśnie to, co już wprowadziłem później w życie, bo to we mnie kiełkowało. To była faktycznie decyzja, którą w jakiś sposób świadomie podjąłem, natomiast to nie było coś, co zmieniło od razu mnie. I później przez te następne miesiące, lata, to cały czas kiełkowało. Natomiast, no tak, uznaję to nadal za ważny moment i taki właśnie początek drogi. To nie jest coś, co skręciło mnie 180 stopni.
Czyli w tym wieku młodzieńczym, gimnazjalnym, tak? Czyli początek liceum, tak. Usłyszałeś w sposób skuteczny od ludzi, którzy byli dla ciebie autorytetem, którzy byli takimi świadkami, usłyszałeś orędzie zbawienia i stwierdziłeś, że chcę, żeby to było moje, pomimo tego, że jestem słaby. Chcę w tym wzrastać.
Tak, tak. Myślę, że pod tymi słowami mogę się podpisać, tak.
Super. A Michał, jak to było z tobą?
No, u mnie wyglądało to troszkę mniej kolorowo, bo w Pana Boga zawsze jakoś wierzyłem. Do kościoła w niedzielę też chodziłem, więc to zawsze było przy mnie. Powiedziałbym nawet, że ciągnąłem rodzinę właśnie do kościoła w niedzielę. Ale za tym nie było nic oprócz właśnie tej niedzielnej obecności w kościele. I nadszedł ten czas trzeciej gimnazjum i pierwszej liceum, kiedy było trzeba zmienić klasę, zmienić otoczenie i zmienić po prostu ludzi, z którymi zacząłem się przyjaźnić. I zacząłem się spotkać z takimi chłopakami, dla których, żeby się przypodobać, musiałem pójść, na przykład wypić piwo z nimi czy zapalić papierosa. I musiałem po prostu udawać kogoś, kim nie jestem. Musiałem być fałszywy przy tym, cały czas zachowując te pozory w domu, że jest wszystko dobrze, że jestem idealny, zachowując wszystkie najlepsze oceny. I jedna koleżanka właśnie w maju zaprosiła mnie na rekolekcje KSM-owe, no to ja stwierdziłem, że z kościołem nie mam nic na pieńku, pójdziemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I w tamtym momencie, jak tylko tam przyjechałem, byłem przerażony, jacy tam są ludzie. Ludzie, którzy przyjmują mnie nawet nie wiedząc, jaki jestem, że nie musiałem na nic sobie zasłużyć. I co lepsze, przychodzę na adorację i poznaję Jezusa, który kocha mnie takim, jakim jestem. I właśnie ten kerygmat bycia kochanym mimo swoich słabości i wyznanie tego, że Jezus jest moim Panem, no zaskutkowało na całe moje życie aż do teraz. I to właśnie w tym momencie jestem jako młody dwudziestolatek, studiuję tą matematykę i prowadzę swoją działalność. I to jest coś pięknego i większej łaski od Pana Jezusa nie mogłem otrzymać, jak właśnie Go i Jego spojrzenie na mnie, że nie muszę na nic sobie zasługiwać.
Tego, kochani słuchacze, nigdy nie wiecie, gdzie prowadzicie swoje dzieci, do kogo, a mianowicie Michał założył na pierwszym roku studiów swoją własną firmę i prowadzi
salę zabaw.
Więc nawet nie wiesz, kto prowadzi twoją salę zabaw pełną plastikowych kulek, jaki to jest człowiek i jak bardzo kocha Jezusa. Fascynujące doświadczenie. Warto się modlić za ludzi prowadzący salę zabaw z kulkami. Gdzie można poskakać z dziećmi. To jest piękne doświadczenie. No ale to by było niesprawiedliwe, gdybyśmy nie posłuchali naszych wspaniałych KSM-owiczek. Drogie Ole, bo tutaj mamy w liczbie mnogiej, ale każda z waszych historii jest inna. A jak to było z waszą wiarą?
No, na ten moment tych momentów jest już właśnie dużo, ale jak chwilę temu mówiłam też o Smalu, to ja po Smalu, dosłownie w sumie parę godzin po, bo wróciłam do domu, przespałam się i pojechałam na rekolekcję, właśnie to był kolejny moment, w którym tak bardzo doświadczyłam i charygmatu, i Pana Boga. I pamiętam, że jeden dzień skupiał się na Duchu Świętym. I podczas wieczornej adoracji był taki moment, że przed ołtarzem stała taka kula, a w tej kuli na karteczkach były dary Ducha Świętego. I można było właśnie podejść i wziąć jedną karteczkę. I w momencie, gdy ja podeszłam, to jedna była już odwrócona i chciałam wyciągnąć do niej rękę, ale ją szybko cofnęłam i wzięłam karteczkę zupełnie inną. I właśnie na tej karteczce pisało miłość. I właśnie to był dla mnie taki moment, w którym po pierwsze zobaczyłam, jak bardzo potrzebowałam w swoim życiu miłości Pana Boga. I to, że właśnie w tym momencie ją dostaję. Że to jest ten czas, że ja przyjmuję to świadomie. No i dzięki temu też w sumie jestem tu, gdzie jestem. Jestem szczęśliwą, młodą kobietą, która właśnie formuje też ludzi i po prostu daje mi to radość.
No i Ola.
Ja tak naprawdę myślę, że do takiego doświadczenia w pełnym zaufaniu tej miłości Pana Boga, to ja tak naprawdę dojrzałam dosyć niedawno, bo ja miałam trochę problem jakby z taką, z takim podejmowaniem decyzji o samej sobie i z tym, co tak naprawdę ja bym chciała. I gdzieś tam do dzisiaj najmniejsze czasami rzeczy sprawiają mi problem w podjęciu decyzji. Natomiast no, kiedyś to było na taką dość dużą skalę i ja się też bardzo z tym wszystkim miotałam sama ze sobą. I no, we wspólnocie jakby kształcę i rozwijam się już 6 lat, ale myślę, że tak od 3 jestem dopiero tak w pełni jakby może świadoma powiedzieć tego, że jakby dojrzałam do tego, że naprawdę Pan Bóg mnie kocha, że to nie jest tylko jakiś człowiek, który, jakieś moje wyobrażenie, które jest gdzieś wysoko na chmurze, rządzi światem i zsyła dobro i zło, tylko że to jest mój ojciec, mój przyjaciel, tak, że jakby naprawdę jakby mam z nim relację i że mnie kocha. I z jednej strony no, ktoś mógłby sobie pomyśleć, no trochę wstyd, tak? 6 lat już się kształci się we wspólnocie, rozwija się tam, a dopiero od niedawna, tak może powiedzieć. Ale myślę, że tak naprawdę jest sporo moich rówieśników, które może mieć gdzieś podobną sytuację i trochę borykać się z czymś takim, że no nie do końca jeszcze do pewnych decyzji, do pewnych jakby wniosków doszli, a no jakby ja dzisiaj nie uważam, że to jest wstyd, bo też potrzebowałam po prostu takiego swojego momentu, swojego miejsca, żeby w pełni też jakby móc zaufać i Panu Bogu, ale też czuć, że jakby jestem przez Niego prowadzona, że to, jaki On ma plan na to moje życie, to jest ta droga, że nie zawsze ja muszę być na piedestale i o wszystkim decydować, tylko też gdzieś tam dać się prowadzić, więc tak naprawdę myślę, że ja jakby to wyszło bardzo naturalnie, ale chociażby to, że zaczęłam czuć, że mam swoje zdanie takie w pełni, a nie jakieś warunkowane innymi podmiotami, sprawiło, że no ja czuję się dzisiaj kochana przez Pana Boga i że tak naprawdę ta wiara jest taką wartością najważniejszą, która gdzieś jakby tą drogę moją buduje.
A powiedzcie mi, takie pytanie jeszcze mam. Jak odkrywacie, że łaska, bo mówimy tu o łasce, że łaskę otrzymujecie, że możemy otrzymać, że wy osobiście otrzymujecie łaskę w Kościele? Czy przez Kościół, bo tu mówiliśmy i pięknie o rodzicach, ta ręka taty, tu ksiądz Krzysztof, jak ten uczył się na rowerze jeździć, piękny obraz, tak? Czy mówiliśmy nawet o modlitwie do Boga, że tak, że tu Ola mówiła, że modliła się, poczuła tę miłość, tak? Piękne świadectwo, dzięki Ola za to też, nie? Czy modlitwa osobista w różnym, w domu, gdzieś tam nawet w przyrodzie, tak? Ale ja mówię jeszcze o czymś innym. Że nawet nie tyle ja i Pan Bóg, tak jeden na jeden, tak osobiście, racja taka osobista, ale we wspólnocie Kościoła.
Ja chcę się podzielić takim swoim doświadczeniem, bo w ogóle to jest też pierwsza rzecz, która mi przyszła jakby do głowy, kiedy jakby zobaczyłam też temat Kościół, łaska bez łaski. No, pracując z młodzieżą bardziej jakby powiedzmy aktywnie przez ostatnie 3 lata, bo właśnie od 3 lat jestem też w zarządzie u nas w diecezji, ja zauważam bardzo ciekawą i jakby myślę, że to, co mogę powiedzieć teraz, będzie dla niektórych trochę może kontrowersyjne, natomiast zauważam bardzo ciekawą zależność. Obecnie, no, młodzież, którą gdzieś tam mamy i formujemy, pochodzi z bardzo różnych środowisk. I to są środowiska często z porozbijanych rodzin, gdzie ci rodzice też mają ze sobą dość duże konflikty. W tym wszystkim uczestniczą te dzieci, które często są też takimi, no, trochę pionkami w tej rodzicielskiej walce i w tej grze. To są dzieci, które coraz częściej mają różne problemy związane z samoakceptacją w różnym stopniu. To jest zazwyczaj spowodowane zdaniem rówieśników i jakby własnym wyglądem, bo to jest ten wiek dojrzewania, czyli jakby zmian i na skórze, i w ciele, i oni nie potrafią po prostu tego zaakceptować. I to, co zauważam, to jest dla mnie niesamowicie piękne i ciekawe, że w obecnych czasach, kiedy jakby ja sama doświadczam ogromnego hejtu na Kościół i tego takiego niezrozumienia też jakby wiary, gdzie nawet nic nie musi się dziać, ale wystarczy, że nie wiem, ktoś wstawi jakiś obrazek na Facebooka czy na Instagrama, także, że jest na jakimś wydarzeniu związanym z wiarą, no spotyka się właśnie z jakąś taką, no, niesprawiedliwością i właśnie takim przez rówieśników taką negatywną oceną i jakby w takim momencie właśnie, kiedy ten Kościół jest często też bez powodów bardzo napiętnowany, ja coraz częściej zauważam, że ta młodzież, która jakby, którą, no, gdzieś tam mam pod jakby swoimi skrzydłami, którą formuję na co dzień, oni nie szukają takiego swojego ukojenia i jakby nie szukają tej miłości, nie wiem, w szkole, wśród tych rówieśników, których tam spotykają, tylko właśnie w kościele. To właśnie jakby Kościół jest tym miejscem, do którego oni przychodzą z taką nadzieją, że właśnie to tu doznają miłości. Tego właśnie tak naprawdę, czego pragnie jakby może bardziej świadomie, może trochę nieświadomie, ale czego pragnie każdy z nas. Takiej prawdziwej miłości. To oni tutaj przychodzą na chociażby spotkania czy nasze KSM-u, ale po prostu do wspólnot. To tutaj jakby też w obecnym takim czasie, kiedy księża są też jakby hejtowani i napiętnowani, tak naprawdę za jakieś drobnostki, często jakby po prostu za to, że są księżmi, to oni jakby księży nazywają swoimi przyjaciółmi, to do nich mają zaufanie, do nas jako jakichś takich animatorów czy formatorów, jakby gdzie my głosimy im właśnie kerygmat, gdzie jakby omawiamy te treści związane w ogóle z wiarą, z Bogiem. Jakby to oni w kościele znajdują takie swoje bezpieczne miejsce, a nie tak naprawdę w tych wszystkich jakby rzeczach, które świat im daje dookoła. Nie w internecie właśnie, nie w jakichś używkach, tylko właśnie w kościele. Ta młodzież, która tak naprawdę dochodzi do takiego momentu, że już sobie sami nie radzą, pragną tej miłości, to nie właśnie w kościele Kościół jest dla nich tą wspólnotą i tą łaską, którą dostają. No i też jakby ci ludzie, których gdzieś tam Pan Bóg im stawia na drodze. I dla mnie to jest, ja myślę, że to jest dla niektórych trudne i ja gdzieś tam sama się z tym spotykam, że jak rozmawiam ze swoimi rówieśnikami gdzieś na studiach chociażby, którzy nie do końca, powiedzmy, są jakby wielbicielami Kościoła i w ogóle jakby nie uczestniczą w tym życiu. I ja, kiedy im to mówię, że no, powiedzmy moje dzieciaki, no jakby 40 oddziałów w całej diecezji, to jest ponad 600 osób, i że formujemy rzeczywiście tych ludzi i że powstają relacje na całe życie, że jakby mamy też historię już jakąś pewną 30 ponad lat i że ci ludzie zostają też w tym i no bardzo ciężko jest często po prostu odejść, to oczy są wielkie, jak po prostu, no jak 5 złotówki, tak? Że jak to w kościele, który dzisiaj jest no takim miejscem jakby dla niektórych no podziału, tak? My jesteśmy za, oni są przeciw. Jak to w kościele oni znajdują jakąś łaskę i takie ukojenie. No właśnie tak. Właśnie to Kościół jest tym pierwszym miejscem, gdzie oni czują się kochani i jakby to tu doświadczają tego wszystkiego, czego tak naprawdę szukają. Więc jakby no to mi osobiście, bo to jakby jest związane z jakimś moim też świadectwem pracy, chociażby z tą młodzieżą, pokazuje, że sama wspólnota, którą jakby Kościoła ogólnie jakby jako Kościół cały, ale też te wspólnoty pomniejsze, to jest ogromna łaska, którą nam dał Pan Bóg. Siebie po prostu jakby ludzi i relacje nawzajem.
No, drogi Ojcze, tutaj Duch Święty się wylewa wiodrami. Świadectwa takie lecą, że na pewno będzie wiele takich, no myślę, że też nawróceń z takiego myślenia też o młodzieży, może negatywnego, może braku nadziei, może jakiegoś takiego smutku, jak myślimy o młodzieży, że jest jakaś niepoukładana, pogubiona, a tymczasem to naprawdę jest głębia. I naprawdę jesteście piękni młodzi i takich rzeczy chce się słuchać. Naprawdę chce się słuchać takiej pięknej młodzieży, która doświadczyła miłości Bożej, wybrała ją i teraz mówi o niej innym, otwiera się, bo też gratuluję wam odwagi, to nie jest łatwe. To są sprawy bardzo delikatne, bardzo wrażliwe, to jest historia waszego życia, a pomimo tego macie tą odwagę w sobie i to też jest łaska, też jest Duch Święty, który mieszka w sercu. No ojcze, to ja jestem zbudowany jako kapłan.
Ja też słuchałem właśnie z zamkniętymi ustami, no bo wiadomo, ale i z brodą przy podłodze mniej więcej tak na tej wysokości tutaj to co mówiła Ola. Ale to jest myślę bardzo też potrzebne, słuchajcie, bo ta łaska się nie rozlewa w próżni gdzieś, nie wiem, gdzieś tam w kosmosie, za górami, za lasami, tylko właśnie w konkretnych realiach, z konkretnymi ludźmi, w konkretnej parafii, we wspólnocie, jak tutaj choćby KSM. To jest właśnie, to jest ten realizm. Wierzymy w religię Boga wcielonego, tak? Bóg stał się ciałem, człowiek stał się ciałem i tak samo i łaska jest w konkretnym miejscu.
Tak sobie myślę, że żeby ten witraż był pełny i uczciwy, to przydałoby się, żeby ksiądz się wypowiedział. No bo z tą wiarą księży jest różnie, mamy różne doświadczenia, więc myślę, że też przydałoby się od czasu do czasu słyszeć, że ksiądz się nawraca. To myślę, zdaje, że i mój początek byłby takim dobrym miejscem dla wielu, może dla zbudowania. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić, jak słuchają nas członkowie wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Świętego Tymoteusza, kiedyś jeszcze z Gubina, bo tam przeżywam swój kurs Paweł i tam też doświadczyłem takiej ogromnej miłości Bożej, bo poszedłem tam, żeby się wyszkolić z ewangelizacji, żeby być taki, wiecie, mieć sztuczki, triki, żeby, bo byłem zawsze wygadany facet, ale potrzebowałem trochę takiej dobrej teorii, więc pojechałem, żeby być jeszcze lepszy w te klocki, bo poszukiwałem czegoś więcej po prostu, bo czułem, że w kościele musi być coś więcej. No i tam właśnie wybrać ten kurs ewangelizacji. I pamiętam, podczas tego kursu miałem taki trudny czas, ponieważ zachęcono nas do tego, żeby podzielić się swoim świadectwem z drugim człowiekiem po prostu i żeby wziąć kartkę papieru, napisać. Takie moje doświadczenie, kiedy czułem się kochany przez Boga, że taki jeden konkretny moment, że wiem, że Bóg mnie kocha. No ja z marszu poszedłem, jak to ja, nie bojąc się specjalnie niczego. No i wziąłem tą kartkę i pamiętam ten moment, gdy miałem 21 lat i złapałem dołka, bo nie mogłem nic napisać, nic mi się nie kojarzyło. Nic nie potrafiłem nazwać taką sytuacją, kiedy czułem się kochany. Kiedy wiedziałem, że Bóg jest na pewno, czy no, teoretycznie wiedziałem, bo byłem ministrantem już w seminarium, byłem po drugim roku, więc no to sprawa by się wydawała oczywista, wiem, że Bóg jest. No, ale taki jeden moment, że czułem się kochany, nie wiem jak wy, słuchacze, macie, czy jesteście w stanie sobie na takie pytanie też odpowiedzieć w sposób bardzo konkretny, o jednym momencie, że Bóg naprawdę uratował twoje życie i czujesz się kochany. No ja wtedy no, przeżyłem szok, że idę w kapłaństwo i tak naprawdę no nauczę się z tych egzaminów tego wszystkiego, będę to wszystko wiedział, będę to uczciwie powtarzał, będę bronił nauki Kościoła, będę wierny Kościołowi, no ale jak ktoś mnie zapyta, to jest moje miękkie podbrzusze, jest po mnie już. Jestem pozamiatany, jak to się mówi po młodzieżowemu. No i zacząłem się mocno modlić, do spowiedzi poszedłem. Wszystko odfajkowałem, co trzeba, żeby było dobrze. No i nic dalej się nie działo. Po prostu nic. Kolejna adoracja, nic. I pamiętam, był koniec naszych rekolekcji i przyszedł do mnie na takim nabożeństwie ostatnim, wieczornym, na takim uwielbieniu. Podszedł do mnie kapłan, który mnie nie znał. Nie rozmawiał ze mną, przyszedł mnie z Najświętszym Sakramentem, z Jezusem i tak stanął ode mną, pobłogosławił mi i mówi tak: obdarzam cię miłością Jezusa, której nigdy w życiu nie czułeś. I ja wtedy zacząłem się śmiać z tego wszystkiego, bo to było dla mnie no naprawdę no śmieszne, bo całe życie starałem się być takim chłodnym racjonalistą, nie wpadać w jakieś tam emocje specjalne i po prostu myślę: gościu, rzuciłeś najgorszym z możliwych tekstów. Po prostu ja nie znoszę tego kościoła, tych rączek podniesionych, tego machania tutaj flagami jakimiś, podniecania się emocjami, płakania tam, że to jest po prostu dla mnie takie to było, no po prostu to była taka religia trochę dla słabych, że są ludzie, którzy tego potrzebują, to niech oni tam sobie tam mają taki kościół, jak papież pozwala, to niech się tam bawią, a jest też taki kościół normalny, stateczny kościół. I w jaki kościół wierzę? I wtedy na mnie przychodzi, myślę, gościu, ale nie trafiłeś. Po prostu trafiłeś no, z tą propagandą o tych emocjach, no, nie w tą stronę. I co się okazało? Wtedy przyszedł jazz. Wtedy przyszedł taki moment głębokiego pokoju serca, którego nigdy w życiu nie czułem. Takiego pokoju, który po prostu, no, co się okazało później, na dłuższą metę, zmienił mój charakter. Jak się zacząłem inaczej zachowywać. Ludzie po mnie powiedzieli, ty jesteś inny człowiek po prostu. Coś o miłości gadasz, takie rzeczy. No, do domu wróciłem, zacząłem mówić, dlaczego u nas z domu się nie mówi, o kocham cię. A mamusia, bardzo cię pozdrawiam i bardzo cię kocham, mówił, co cię nie kocham, jedzenie masz w domu, wszystko masz, co cię nie kocham. No, ale potem się okazało właśnie, że dużo się modliliśmy, rozmawialiśmy razem i ona mi wtedy powiedziała takie zdanie, że synu, jak ja mogłam ci powiedzieć coś, czego ja w domu nie słyszałam? Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy trzeba mówić po prostu. Myślałem, masz być twardy. I wtedy Pan Bóg, no, tak dotknął mojego serca, odblokował mnie i to stało się normalne. Ja wiem, że ludzie tego dochodzą latami ciężkiej pracy, terapii, ciężkiej pracy, takiej pracy nad sobą, z psychologiem, z psychoterapeutą, a to był po prostu dar, to była łaska, że po prostu Bóg przyszedł, się przytulił po prostu do serca i to serce uleczył.
Leje się łaska wiadrami, jak tu mówi ksiądz Krzysztof, cały czas niech to się leje. Z tego mamy nadzieję, że tak będzie dalej, ale słuchajcie, chcę troszkę poszerzyć nasz krąg naszych rozmówców. Oczywiście prosimy naszych słuchaczy, młodych, dzisiaj szczególnie prosimy młodych o telefony czy o SMS-y. Ja podam numery telefonów, a tutaj proszę Michała, żeby podał numery SMS-ów. Tam macie podane obok, dobrze? Piszcie. To może zacznę od SMS-ów. Można pisać do nas na numer jaki?
536-600-500.
536-600 jeszcze raz i 500.
Tak jest.
536-600-500 to są nasze SMS-y. Dobrze, już piszcie. Michał będzie nam zerkał i czytał. I nasze telefony, drodzy, do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56-655-23-55. Polska Południowa 56-655-23-56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536-600-100 oraz 536-600-200. I dla telewizów, miałem mówić, radiosłuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33 lub 48-56-655-23-66. Uf, tych cyfr było dużo. Jeszcze mamy Facebooka, drodzy, grupa facebookowa na Facebooku. Czas wzrastania, audycja młodzieżowa. Tam też piszcie, też tam będziemy zerkać. I jeszcze, drodzy, to kontakt z nami. To są, mamy i telefony, i SMS-y, i Facebooka. To wszystko już działa, czynne. Czekamy na wasze głosy. Kościół bez łaski, łamane przez co łaska. Taki jest temat. Jest z nami KSM Archidiecezji Lubelskiej, ale jest z nami też, uwaga, na antenie, na liniach telefonicznych ksiądz Tomasz Koprianiuk. Znamy księdza Tomasza wszyscy na pewno, ale gdyby ktoś jeszcze nie znał, to jest dyrektor Światowych Dni Młodzieżowych. Księże Tomaszu, witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim.
Kłaniamy się, szczęść Boże. I co nam słychać ze Światowymi Dniami Młodzieżowymi? Jak wygląda sytuacja? Prosimy o taki, nie wiem, mini raport, może coś takiego.
Tak, przygotowałem się, podobnie jak wczoraj mieliśmy konferencję w Episkopacie, to pokazywałem te wszystkie dane, które mamy aktualnie. I one są naprawdę bardzo obiecujące tutaj, nawiązując do tych świadectw, które słuchałem wcześniej. Też wypowiedzi odnośnie Kościoła, tego w jaki sposób można w Kościele znaleźć wiarę. Widzę, że w czasie tych przygotowań jest ogromne poruszenie w Polsce i mam taką głęboką nadzieję, że pomaga to odbudować zaufanie młodych do Kościoła. Dzięki takiej dobrej pracy, współpracy z duszpasterzami, z biskupami. Spodziewaliśmy się jeszcze rok temu, że do Lizbony wybierze się może około 4, w porywach 5 tysięcy młodych ludzi, a na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że szacujemy i spodziewamy się, że będzie to około 25 tysięcy młodych ludzi. Także daje to konkretne liczby, informacje, które mamy, czerpiemy z systemu, które są na bieżąco aktualizowane. System polski, system portugalski, ale także informacje z ambasady polskiej w Lizbonie. Oni tam z kolei czerpią dane z tamtejszych izb turystycznych, w jaki sposób i jak są bukowane hotele, różne ośrodki noclegowe, czy po liczbie zarezerwowanych biletów lotniczych. Także to pokazuje ogromną skalę i zainteresowanie światowymi dniami młodzieży. Jesteśmy też tutaj wdzięczni za te wszystkie wydarzenia, które dzieją się aktualnie w Polsce. To są na przykład bale studniówkowe, które się już powoli skończyły, ale było ich kilkanaście w Polsce takich właśnie wydarzeń. Co ciekawe, też są takie diecezjalne posłania już. Całkiem niedawno miało miejsce takie posłanie w Arkidiecezji Gdańskiej. To wszystko też możemy śledzić na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Te informacje też przekazujemy na naszej stronie sdmpolska.pl. My aktualnie przygotowujemy się do krajowego posłania, które będzie miało miejsce 17 czerwca na Jasnej Górze. Zapraszamy wszystkich, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży, na nasze wspólne spotkanie, szczególnie jeśli chodzi o wolontariuszy, którym przekażemy także bezpośrednie informacje co do wyjazdu i ich posługi. A jak wygląda w liczbach aktualny stan przygotowań Światowych Dni Młodzieży? Więc mamy grup autokarowych 89, natomiast grup samolotowych mamy 271. Są dwie grupy rowerowe, czyli młodzi, którzy wybierają się rowerami do Lizbony. To takie bardzo prestiżowe te grupy. Jedna z Krakowa, druga z Kokotka z diecezji kliwickiej. I prywatnym środkiem transportu, czyli samochodem, udaje się 86 grup. To są takie dane aktualne, które mamy obecnie tutaj na bieżąco. Podejrzewam system polski, system portugalski i jeszcze wczoraj mówiłem, że mamy około 350 wolontariuszy. Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że jest ponad 500 osób, które są już w wolontariacie zarejestrowanych i gotowych pełnić służbę w Lizbonie. Liczba księży i sióstr zakonnych łącznie mamy 365 biskupów, których aktualnie będziemy gościć, którzy się zarejestrowali na Światowe Dni Młodzieży, jest 22. To też bardzo obiecujące dane, pokazujące naprawdę zainteresowanie ze strony episkopatu, co w sumie nie dziwi, ale jest to naprawdę bardzo dużo biskupów, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży. Przy okazji też powiem, że są też te dni w diecezjach, które poprzedzają Światowe Dni Młodzieży. I tutaj w dniach w diecezjach weźmie udział na ten moment 203 grupy z Polski. Najwięcej będzie Polaków w diecezji Porto, to będzie 110 grup, oraz w Coimbrze, tutaj będzie 31 grup. Potem mamy Algarve 12, Braga 15, Leira Fatima 10, Viana do Castelo 12. To także pokazuje ogromne zainteresowanie, że młodzi nie jadą tylko na sam finał do Lizbony, który będzie miał miejsce od 1 do 6 sierpnia, ale także będą uczestniczyć w tym programie w dniach w diecezjach. To także będzie bardzo pięknym doświadczeniem ubogacającym. No i realizujemy projekty, które pomagają młodym w drodze do Lizbony. Pierwszy taki projekt, o którym chcę powiedzieć, to Polonia i Polacy razem na Światowych Dniach Młodzieży. To projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. W tym projekcie bierze udział 605 osób, 301 z Polonii zagranicznej oraz z Polaków ze wschodu oraz 304 osoby, które są Polakami. Polega to na tym, że Polacy i Polonia, młodzież, spotkają się w trzech miastach. To będą Barcelona, Madryt i Paryż. I z tych trzech miast wspólnie przejadą autokarami na spotkanie najpierw w diecezjach, a potem już na spotkanie z papieżem w Lizbonie. I podczas tych spotkań, podczas tych przejazdów to będzie okazja integracji, ukorzenienia języka polskiego, czy też rozmów w języku polskim, modlitw, no taki po prostu program, który pomoże zachować tożsamość. Drugi projekt to Polska Lizbona i on jest już bardzo zaawansowany. W centrum Lizbony otrzymaliśmy stadion 1 maja, tak on się nazywa, i tam planujemy przez cały tydzień spotkania kulturalne, koncerty, też spotkania z ciekawymi ludźmi. I to będzie także okazja promocji Polski w takiej strefie wystawienniczej. I na ten stadion zapraszamy wszystkich Polaków, całą Polonię, wszystkich naszych gości, którzy będą już od poniedziałku 31 lipca. Będą koncerty hip-hopowe, uwielbieniowe. Będzie naprawdę, można powiedzieć, śmietanka artystów chrześcijańskich, jeśli chodzi o występy i także to, co jest ważne, a więc promocja kultury, koncert uwielbieniowy, ale też koncert w formie takiej modlitwy o pokój. To będą takie wydarzenia, które my planujemy pod hasłem Polska Lizbona. Tam też na tym stadionie będzie miała miejsce nasza kwatera polska, gdzie wszystkie sprawy bieżące będziemy mogli tam załatwić. Przygotowaliśmy pakiet Polski i powoli już go prezentujemy na naszych stronach. Mamy piękne koszulki, kapelusze, okulary, flaga narodowa oczywiście. Mamy też apteczkę, Biblia audio, przewodnik pielgrzyma. Wszystko to jest już na ukończeniu, jeśli chodzi o produkcję. Dostarczymy to tym, którzy tym pakietem wyrazili zainteresowanie. I będziemy jak zawsze pięknie wyglądać, pięknie ubrani, jednolicie. Będzie bardzo łatwo nas po tych koszulkach, kapeluszach poznać, no bo będą oczywiście w barwach narodowych. I na zakończenie chcę powiedzieć, że ogromny entuzjazm, jaki się wyzwala w tym czasie, jest taką naprawdę wielką nadzieją. I chcemy też mówić no, do tych, którzy dzisiaj tej nadziei nie mają, szczególnie ludzi młodych, którzy gdzieś może są w jakichś kryzysach, że no jest to taki czas jeszcze, że można się dopisać do Światowych Dni Młodzieży, nawet do tych grup, które się przygotowują dołączyć. Jeżeli nawet ktoś nie pojedzie na Światowe Dni Młodzieży z różnych względów, no to jeszcze pozostaną transmisje, możliwość uczestniczenia chociażby w ten sposób, więc też na nasze media, tutaj telewizja Trwam, myślę Radia Maryja, tutaj będą bardzo mocno obecne na Światowych Dniach Młodzieży, będą pomagać w transmisji, transmitować. Także no tutaj te rozmowy już są naprawdę na ukończenie i bardzo obiecujące. Zresztą tak jak zawsze tak jest. No więc zapraszamy. Czasu już nie jest wiele, bo tak do końca maja chcemy, żeby zapisy skończyć i później już tych wszystkich, którzy tutaj się zapisali, odpowiednio przygotować, żeby już później nie było tam tych trudności logistycznych z zakwaterowaniem. No a w Lizbonie też już widać takie poruszenie i naprawdę lada dzień myślę, że już zostaną przydzielone te miejsca zakwaterowania tym, którzy wykupili pakiety lizbońskie i tam do Lizbony zmierzają. Także wszystkich słuchaczy i wszystkich rodziców, dziadków, tych krewnych, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży, jak również samych wybierających się, pozdrawiamy z Krajowego Biura. I życzymy, aby ten czas był jak najbardziej owocny dla nas wszystkich. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Księże Tomaszu, szczęść Boże. Dziękujemy za te szczegółowe wiadomości, ale rozumiemy, że to jest stan na dzień dzisiejszy, a sytuacja jest dynamiczna, tak? Te cyfry
no
mogą...
bardzo dynamiczna, tak. Ja widzę, że zawsze ta końcówka jest taka dynamiczna i ona się zawsze potwierdza. Z jednej strony tak trochę się nawet boję, że możemy nie podołać, bo my tak naprawdę musimy się zająć teraz już z tymi sprawami w Lizbonie, ale spokojnie jakoś jeszcze do tej pory dajemy radę. Także tym, którzy jeszcze się wahają, a nie mają za bardzo pomysłu, jak tam wyruszyć, to po prostu prosimy, piszcie do nas biuro@sdmpolska.pl. My mamy tutaj miejsca, gdzie są jeszcze wolne informacje o grupach, gdzie są jeszcze zapisy, więc zawsze możemy gdzieś do najbliższej takiej grupy przekierować. Ważne, żeby nie jechać samemu, tylko zawsze z jakąś grupą.
Może powtórzę jeszcze raz adres, biuro?
biuro@sdmpolska.pl. Bardzo prosty adres, tak samo jak i strona sdmpolska.pl.
Świetnie. Nikt nie odejdzie z kwitkiem w każdym razie. Kto by chciał pojechać?
Nie, nikogo
pojechać.
Jeszcze nie odprawiliśmy z kwitkiem. Wszystkim staramy się pomóc. Myślę, że nie znajdzie się w Polsce nikt, kto by powiedział, że czegoś od naszego biura nie uzyskał, jeśli się zgłosił, czy z zapytaniem, czy z prośbą.
25 tysięcy już zgłoszono. To liczba chyba pokaźna.
Tyle zgłoszonych mamy tak stricte 17 tysięcy, ale też jest zawsze tak, że bardzo dużo osób jedzie niezapisanych, niezarejestrowanych, a wiemy, że będą w tym czasie w Lizbonie właśnie chociażby z tych informacji z ambasady, więc taka po prostu łączna liczba nam się szykuje w Lizbonie.
Księże Tomaszu, dziękujemy za ten raport, taki w pigułce, bardzo ważny. I no i taki zachęcający nas, uwaga, coraz bliżej, tak? Ten dzień już zegar tyka, więc jest, mamy adres, mamy dane, wiemy gdzie i kiedy i do kogo.
73 dni do rozpoczęcia zostało.
No, proszę, no już mniej niż studniówka, już była dawno studniówka.
Także więcej niż 2 miesiące, ale naprawdę z naszej perspektywy ten czas biegnie bardzo szybko. I myślę, że szybko się doczekamy i przeżyjemy wspaniały czas, jak zawsze. Ale też istotne jest to, co będzie po. I my tutaj jako Krajowe Biuro na pewno nie zatrzymamy się tylko na samym evencie, wydarzeniu, ale będziemy też bardzo mocno wspierać te wszystkie parafie, które mają grupy, w których właśnie grupy powstają i te wspólnoty i diecezje. I tutaj wiem, że też właśnie jest dzisiaj KSM z Lublina. Tutaj tak bardzo was serdecznie pozdrawiam, bo archidiecezja lubelska jest naprawdę silnie reprezentowana dzięki tej wspaniałej postawie księdza Damiana i wszystkich księży, którzy go wspierają jako koordynatora. No to widać owoce naprawdę pięknej pracy.
Dziękujemy księże Tomaszu, pozdrowy mojego sąsiada.
Jasne. Pozdrówcie jak najbardziej.
Księże Tomaszu, dziękujemy bardzo raz jeszcze. Powodzenia, wytrwałości i sił. No i do usłyszenia przy kolejnych naszych takich mini raportach.
Mam nadzieję, że spotkamy się w czerwcu. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Z Bogu. 17 czerwca na Jasnej Górze, przypomnę.
Tak.
Bóg zapaść raz jeszcze. Z Bogiem.
Z Bogiem.
I drodzy, słuchajcie, mamy jeszcze kolejnego gościa na antenie. Już oczekuję na wejście na antenę. Młodzież tutaj wie, ale udajcie zaskoczenie, że nie wiecie. Uwaga. Uwaga, uwaga, jest z nami ksiądz biskup Adam Babkin. Czyli biskupie, witamy serdecznie na antenie.
Wow!
Cześć Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, czy dobrze słychać, bo my tu jesteśmy w podróży, ale mam nadzieję, że...
Tak, tak, lekki szum samochodowy, ale słychać dobrze. Witamy się, biskupie.
To na kugierę garnia, także to nie jest wymyślone. Bardzo się cieszę z tych świadectw, które tu dane było nam usłyszeć. Rzeczywiście były budujące, że też w młodych sercach tak pięknie łaska, Duch Święty, Pan Bóg działa. Dziękuję za te świadectwa. Ufam, że też to, co zostało nazwane po imieniu, tutaj tak na antenie Radia Maryja, przestało Polską, to będzie też takie dobro, które, do którego będziecie wracać jeszcze nie raz w swoim życiu, po to, żeby w odpowiednich momentach, kiedy to jest potrzebne, właśnie te świadectwo powtórzyć, dać, pogłębić. W gruncie rzeczy też Pan działa poprzez wspólnotę właśnie w Kościele. Jeden drugiego zachęca do osobistej relacji z Bogiem w własnej relacji. Ja osobiście też takie momenty przełomowe we własnej wierze.
Przy biskupie, czy mogę mieć prośbę, żeby nie utracić wtedy wypowiedzi, prosić o lekkie zwolnienie, może samochodowe, żeby ten szum lekko zmniejszyć.
Nie,
żeby
tutaj się dostosować szumem w pół. Nie da, to może nawet zjedziemy gdzieś, żeby już przestało szumieć.
To już byłoby szczyt naszych marzeń, gdyby tak się udało jednak.
Bo
nie chcemy utracić tutaj treści słów.
Więc patrzę, jak słyszałem się w te młode głosy opowiadające o własnej historii odkrywania Pana Boga tak osobiście, no to też muszę tę i robię to z ogromną radością i wdzięcznością, że te osobiste wybory tego rodzaju dokonałem też dzięki KSM-owi, dzięki wspólnocie młodych ludzi, do której zostałem zaproszony. To były takie chwile, kiedy zmieniałem szkołę właśnie z podstawowej na średnią. To myślę, że miałem bardzo podobne doświadczenie, o jakim mówił Michał. Mianowicie, kiedy wychodziłem z takiego środowiska trochę szklarniowego, gdzie wszystko było łatwe i poukładane, a wszedłem w nową rzeczywistość trochę tak sam, z lękiem, czy w nowym miejscu będę mógł być sobą, czy muszę znaleźć jakąś maskę, dzięki której będę akceptowany, a z drugiej strony też no właśnie wierny tym sprawom, które były dla mnie ważne. I akurat KSM pomógł mi odkryć, że jeżeli ja nie będę udawał kogoś przed Panem Bogiem, to tam będę najprawdziwszy, nawet z własnymi słabościami i niedostatkami, bo Jego miłosierdzie zawsze podnosi i przypomina o szlachetnych ideałach i szlachetnych pragnieniach, żeby się z nich nie rezygnować, nawet jeśli gdzieś nie dochował człowiek im odpowiedniej wierności w takim czy innym momencie. I to odkryłem w KSM-ie właśnie, więc za to jestem bardzo wdzięczny KSM-owi, że zostałem zaproszony do tej wspólnoty, do odkrycia też i sensu bycia w Kościele w gruncie rzeczy. Bo tylko tutaj nauczyłem się właśnie takiego Pana Boga, który człowiekiem się nie zniechęca, nie przekreśla go, daje szansę. I on też mnie uczy takiego podejścia do innych ludzi, żeby na nikogo nie postawić tak tej przysłowiowej kreski, nie przekreślić go ostatecznie. To niezwykła rzecz, jak Pan Bóg potrafi nam takie rzeczy pokazać i do nich nas zaprosić. Druga sprawa, to już jest może, nie chciałem tutaj wchodzić w bardzo głęboki wywód, ale dla mnie też jest Kościół miejscem, gdzie są nam przypominane takie najbardziej osobiste, głębokie pragnienia, które są, a których nie jesteśmy w stanie sami sobie zrealizować. Właśnie musi przyjść łaska, musi przyjść dobro spoza nas, większe, niezasłużone, bezinteresowne. I ze zdumieniem człowiek odkrywa, że to, czego bardzo pragnie i czego sam sobie o własnej siłę zdać nie może, okazuje się, że jest jego udziałem. Taka kompatybilność człowieka z Panem Bogiem odkrywana na mnie w KSM-ie i w Kościele to jest niezwykła rzecz, więc dziękuję za to osobiście Panu Bogu, ale też tym młodym ludziom, którzy we mnie wywołali te myśli i te wspomnienia, że tak powiem, z własnego życia duchowego, z własnej historii. Także niech te świadectwa ich owocują jeszcze nie raz. Bardzo dziękuję.
Księżyc, bardzo dziękujemy. Tutaj mówił ksiądz Krzysztof, że leje się łaska wiadrami dzisiaj w audycji. Było świadectwo księdza Krzysztofa, było świadectwo księdza biskupa tutaj z nami na antenie. No, dzieją się rzeczy niesamowite dzisiaj wieczorem na antenie.
Czekamy na Ojca Świętego jeszcze.
Teraz czekamy na Ojca Świętego, tak, tutaj. Może zadzwoni. Dziękujemy tak, bardzo. A więc KSM stał dzięki. Na drodze powołania też informacji wiary księdza biskupa, jak słyszymy.
O tak, to prawda. Tak. Dlatego dzisiaj mogę zadzwonić.
Bogu dzięki.
No to ja przy okazji trochę czas powiedzieć prawdy, że młodzież, która opowiada o tych rekolekcjach kandydackich, mamy taki wyjątkowy dom, który dostaliśmy jako młodzież 6 lat temu ponad naszej diecezji od świętej pamięci arcybiskupa Życińskiego i od tych 30 lat młodzież się tym domem zajmuje i nadała mu taką piękną nazwę Wymarzony Dom Młodych. I rzeczywiście to jest wymarzony dom młodych. Może warunki nie są jakieś z kosmosu, chociaż jest bardzo pięknie, bo jest wyremontowany już teraz. I to właśnie dzięki też pomoc naszego księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Pozdrawiamy serdecznie też za pomoc tym. I to miejsce było wyjątkowe, bo tam przyjeżdżał taki młodziutki ksiądz Adam Bab. I on tam prowadził też konferencje podczas rekolekcji kandydackich i tam był taki młodziutki chłopaczek przed liceum, który właśnie tam słuchał, nazywał się Krzysztof Krzaczek. Więc ten łańcuch trwa, więc mamy nadzieję, że tutaj chyba jak ksiądz biskup tam był tym młodziutkim księdzem w Częstoborowicach, to nie myślał, że będziemy w tej konstelacji rozmawiać w Radiu Maryja.
No nie, to jest... Dzisiaj my to widzimy, a co jeszcze przed nami?
A kto tu siedzi? Zobaczymy, może jakiś prezydent albo pani prezydent. Zobaczymy, co tu się będzie działo.
Jest takie dobro, które jest w tych sercach zakodowane jeszcze do rozpakowania i do zrealizowania, to niech się ziści z pomocą łaski Ducha Świętego.
Bardzo dziękujemy księże biskupie tutaj. I zapraszamy, aby z nami pozostać przynajmniej w formie słuchania i bezpiecznej podróży życzymy w takim razie.
No dzięki serdecznie, niech Pan Wam błogosławi. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bogiem.
Czyli tak słyszymy, że dobro się mnoży, tak z młodzieżą rozmawialiśmy, że to jest coś fascynującego, że świadectwo rodzi świadectwo. Wiara rodzi wiarę. Dzielenie się tym, co jest dla nas ważne, sprawia, że inni chcą mówić o tym, co jest dla nas ważne, że wychodzimy dziś z tej mentalności tego człowieka sowieckiego, że nie wolno mówić prawdy, że tworzy się jakieś takie produkty czekoladopodobne, bo nie ma pieniędzy na to, na tamto i robić jakieś substytuty. I też może tak w kościele być, że no, nie słyszałem świadectwa, kiedy ksiądz mówił, że masz czymś problem, albo że jest mu ciężko. Świadectwa takiego nie słyszałem, żeby się dzielił. Dlaczego? No bo też księża wiedzą, że nie mogą sobie na to pozwolić. Taki luksus słabości, bo to zaraz będzie wykorzystane w złą stronę. Albo też nie ma po prostu zaufania też do wiernych, że nie ma dla nich łaski. Muszą być doskonali, idealni, muszą być poukładani. No ale przecież tak nie jest. Dlatego, że wychodzimy z różnych domów, każdy ma inny charakter, inne cele, marzenia. Wiadomo, że łączy nas Jezus Chrystus, łączy nas Kościół i to jest coś, czemu staramy się być wierni, ale też no, mamy swoje trudności. No i to jest takie ciekawe doświadczenie właśnie, że gdyby więcej takiej otwartości serca, takiego mówienia, co u mnie, takiego dzielenia się wiarą, to też uruchamiałoby też, jestem tego głęboko przekonany, że skoro wiara się rodzi ze słuchania, no to też słuchania świadectw swoich nawzajem. Że kiedy mówimy o sprawach głębokich, to zaczynamy sobie ufać.
I możemy nieraz powiedzieć, każdy z nas chyba, jak tu siedzimy, czy słuchamy Radia Maryja, że z łaski Boże jestem tym, kim jestem. Mamy różną historię życia, przecież tak, ale wiemy, skąd wyszliśmy, gdzie jesteśmy. Nie jest idealnie, ale jaka droga już za nami.
No właśnie to chyba to jest cały ten kłopot mówienia o łasce uświęcającej jako o jakimś tam stanie idealnym, prawda? Ale to chyba za chwilę będzie, bo mamy trochę komentarzy, trochę SMS-ów.
Koniecznie SMS-y. Tutaj Michał jest operatorem SMS-ów dzisiaj u nas. Prosimy bardzo.
Dokładnie tak, więc przede wszystkim na Facebooku bardzo dużo jest wiadomości. I pierwsze takie pytanie jest, co dla nas znaczy słowo łaska?
I to pytanie zadała?
Zuzia.
Dzięki Zuziu za pytanie.
No to dla mnie łaska...
Ola mówi.
Tak, dla mnie łaska jest darem od Pana Boga, który otrzymaliśmy tak po prostu. My nie musieliśmy niczym sobie na to zasłużyć, bo On po prostu nas pokochał.
Tak za darmo?
Tak za darmo.
Za nic? Coś takiego.
To ten Pan Bóg musi być strasznie bogaty, tak rozdaje na prawo i lewo.
Straszny.
Jakby bogaty w miłosierdzie, czy...
I chwała Panu za to.
To Ola. A druga Ola co myśli?
Ja myślę, dla mnie łaska jest czymś, jakimś takim pewnym prezentem, który Pan Bóg mi po prostu dał z miłości. Właśnie tak jak też to, co wcześniej mówiłam, każdy z nas dąży do takiego doświadczenia prawdziwej miłości i ta właśnie łaska to jest coś, co Pan Bóg dał mi po prostu coś, co jest w środku we mnie i dał mi to po prostu za darmo, dlatego, że mnie kocha. To jest pewne też doświadczenie właśnie tej Bożej miłości, tak? Że ja jestem sobie dzieckiem Bożym i różne decyzje podejmuję, różnymi drogami chodzę, a Pan Bóg daje mi taką łaskę właśnie też tej wolności i jakby tej ogromnej miłości, jakby po prostu napełniając mnie nim samym.
Dla mnie łaska to jest po prostu Jezus Chrystus. To jest właśnie dar Boga ze samego siebie. To nie jest nic innego, oprócz tego, że po prostu w serduszku mam Pana Jezusa, który mnie kocha z całego serca swojego i On mnie prowadzi, On mnie uzdalnia i dzięki temu, że On jest w moim sercu, nie ma miejsca na nic złego i mimo, że czasami jest ten upadek, to jest spowiedź i zawsze wracam do tej łaski, czyli do Jezusa Chrystusa i to jest właśnie dla mnie najważniejsze w tej łasce.
Czy to nie jest coś, ale ktoś?
Tak, to jest relacja, tak bym nawet powiedział. To jest relacja moja z Panem Jezusem. To jest łaska, że mogę być z Nim w relacji.
I Bartosz nam jeszcze pozostał.
Tak, właśnie myślę, czy jest tu co dodać, bo faktycznie tym, co na pierwszy rzut myśli przychodzi do głowy, to jest to właśnie jako taki dar, jako prezent. Te wszystkie, no właśnie, łaski, których doświadczamy na co dzień, zarówno w takiej perspektywie właśnie od człowieka, jak i od Boga, to jest to, co gdzieś tam pierwsze krąży po głowie, ale czymś, co mnie właśnie... no bardzo fascynuje i trafia do mnie. To jest właśnie to spojrzenie na łaskę jako na osobę Ducha Świętego. To jest w ogóle jakby całkowita zmiana myślenia dla mnie, perspektywy. Coś, co, no tak, coś, co lubię i myślę, że to jest pełne podejście w tym momencie, bo to właśnie łaska uświęcająca Duch Święty, który nas wypełnia, jest z nami i no, to jest coś, co przekracza zupełnie jakby moje myślenie.
Czuję, że tutaj Bartosz mówi ten temat pociągnąć długo jeszcze, poza te dwa zdania, ale są jeszcze inni tutaj i jeszcze inne SMS-y mamy, bo to był pierwszy zaledwie z kilku, które mamy. Tak,
tak. Zuzia kontynuuje swoje pytanie i to jest też bardzo dobre pytanie do nas wszystkich. Jak czujemy się z tym, że dużo młodych osób odchodzi od Kościoła? Czy my w ogóle tego doświadczamy, że widzimy to, czy ludzie odchodzą młodzi od Kościoła?
No tak, tak naprawdę jakby ja może powiem tak, że ja widzę też, że jakby częściowo ta młodzież często jest niezatroszczona. Ona jakby jest w tym kościele, ale tak naprawdę no popularnie mówiąc do jakby moment bierzmowania to jest albo moment, kiedy oni ostatni raz są w kościele, powiedzmy do ich sakramentu małżeństwa, albo to jest też czas i taka ostatnia chwila, żeby ich przechwycić, żeby im pokazać właśnie, że Kościół i ta wspólnota może być tą łaską. To jest bardzo trudne, bo jakby no sama gdzieś tam doświadczyłam wśród swoich rówieśników, nawet takich bardzo bliskich mi w tamtym momencie, kiedy ja szłam do bierzmowania, no takich właśnie odejść z Kościoła i dzisiaj też widać to, że po prostu oni nie czują tego klimatu, jakby nie doświadczyli powiedzmy Kościoła przez duże K jako wspólnoty, tylko po prostu budynku, do którego przychodzą, nie do końca wiedzą, co tam się dzieje. I to jest trudne. To jest trudne, bo potem też jakby powiedzmy przywrócić ich do tego Kościoła, no to jest dość długi proces, tak? To potrzeba zaangażowania, potrzeba jakby uruchomienia też jakiejś swojej kreatywności, też w ogóle pomysłu na to wszystko, co zrobić, żeby tą młodzież na nowo przyciągnąć. Ale właśnie no takim momentem trochę przełomowym może być to bierzmowanie i ja też będąc animatorem grupy do bierzmowania, staram się im pokazać, że właśnie bierzmowanie to nie jest moment odejścia i widzimy się w Kościele ostatni raz, tylko to jest właśnie, to może być ich nowy etap. Dostają czystą kartę i mogą zostać i doświadczyć właśnie ogromu łaski, takiej miłości i tego właśnie, czego tak naprawdę oni wszyscy szukają. Więc to jest trudne, ale uważam, że da się to też w mądry sposób obejść, żeby ta młodzież została w Kościele i nie odchodziła.
To trochę tak kontynuując myśl Oli, dużo ewangelizując, prowadząc różne kursy, pozdrawiam Szkołę Ewangelizacji Lubelską Miriam, z którą ostro działamy, to widzę, że takim momentem kluczowym jest to, żeby dać osobom, które się nawracają, wierzących przyjaciół. Że to jest jakby, to jest taka pieczęć już, że jeżeli ja mam osobę obok mnie, która ma te same wartości co ja, to wtedy wiara staje się naprawdę bardzo dynamiczna i bardzo stabilna. To jest trochę tak, jak często przychodzą młodzi ludzie i gdzieś no, są związki i pytają się, no jak ta druga strona jest taka niewierząca albo średnio wierząca, taka chłodna w tym wszystkim i czy to wypali. No i tak z doświadczenia kapłańskiego powiem, że przeważnie nie. Że to jest bardzo duże cierpienie potem przez całe życie, o ile ta osoba druga gdzieś tam się nie nawróci, że no, nie mogę podzielić się najważniejszą wartością w moim życiu z osobą, którą najbardziej kocham. To jest takie ogromne cierpienie, tak obserwując małżeństwa, rodziny. Też to często jest kłótnią, że mama do kościoła idzie, albo tata sam, prawda, i dzieci też są rozbite w tym wszystkim. No tak kontynuując to, prawda, że potrzebujemy takiego zdrowego środowiska wzrostu, ludzi, którzy myślą tak jak ja, i wtedy ta wiara się umacnia, wtedy to ma sens. I też tak myślę, że młodzi odchodzą z kościoła. Dlaczego? Po pierwsze, bo nikt im nie wygłosił wiary. Musiał jakieś obowiązki spełniać. To się ciągnęło spokojnie na pokolenie, te obowiązki. Przyjąć księdza, pójść ze święconką. No to może oczywiście się z tego nabijać, ale no dla tych osób, które to robią, to jest ważne, więc dlatego przychodzą. Przecież oni nie przychodzą, bo uważam, że to jest głupie. Przychodzą, bo to jest ważne. Więc no dobrze, że to robią, tylko że w tym jakby to nie daje życia. To w tym nie ma jakby tej mocy Bożej. Dlaczego? Bo nie ma mojej decyzji nawrócenia. Nie ma mojej decyzji pójścia za Jezusem i też gdzieś to błogosławieństwo Boże się nie rozlewa w tym wszystkim, nie wypełnia, nie dynamizuje, tak może, że jestem wieczernik, ale zamknięty. Że jeszcze te drzwi nie zostały rozsadzone, bo wiemy, co się stało z Piotrem, gdy doświadczył Ducha Bożego, że gościu, który był przestraszony, taki wycykany, że ledwo żył tam ze strachu, co się dzieje? Ma wspólnotę, oni się modlą razem i oni trwają w tym i nagle, gdy jest wspólnota, przychodzi Duch Święty i wybiega Piotr i co robi? Wyście rękami bezbożnych zabili Jezusa. Nie boi się nikogo. I 5000 się nawraca.
Nie, nawróceń właśnie.
Dzień dobry, szczęść Boże, zapraszamy do parafii w Jerozolimie. Więc to są potężne rzeczy. Więc to tak czuję, że jakby ta wspólnota jest bardzo czymś, co z jednej strony jest dla nas ważne, żeby rozumieć wspólnotę o Kościół Chrystusa. To jedna sprawa. Nasz Kościół katolicki, gdzie mamy pełnię wszystkich instrumentów do zbawienia. Druga sprawa to jest moja parafia, którą Bóg mi dał, moich księży, których mam, siostry, wszystkich, którzy tej parafii służą. To jest moja wspólnota i którą ja jakby też powinienem wspierać, powinienem działać dla niej i tam się angażować. Tak jak działamy właśnie w KSM-ie, że staramy się, robimy dużo rzeczy decyzjalnych, ale pierwszym punktem to jest parafia, a trzecim to jest taka mała wspólnota formacyjna, gdzie mam relacje. Taka prawda, że jesteśmy w kościele, to często jest tłum. Nawet psychologicznie patrząc, nie da się mieć tylu bliskich relacji w tłumie. To jest dla naszego mózgu, to jest niemożliwe. Więc potrzebujemy takiej małej grupki przyjaciół, którzy się wspieramy. I to też jest ciekawe, że niektórzy mówią, że mam grupę, gdzie jest tam 50-100 osób. A ja mówię, że to też niedobrze. Że pewne procesy nie zachodzą w dużych grupach. Że prawdziwe przyjaźnie są właśnie takich małych i to, co zaprorokował kiedyś jeszcze ksiądz Ratzinger, no to jest aktualne, że Kościół będzie właśnie dynamizował się moimi grupkami, ale oddajemy głos słuchaczom. Koniec tych rozważań księżowskich.
Dodam jeszcze, księże, tylko do tego, co ksiądz mówił, że czy można by tak powiedzieć, że nie da się wierzyć samotnie, znaczy w kościele, ale bez jakiejś wspólnoty mniejszej niż sam kościół jako taki, jako taka para.
Czy ja bardzo kocham i budowałem się jako młody chłopak historiami ojców pustyni. No, tacy wariaci Boże, że odnajdywałem przyjaciół kreatywnych, o tak bym powiedział, że chodzi o duchowość. Tak ogólnie okrągło powiem, że jakoś ja się nigdy nie mieściłem specjalnie w jakichś ramach i daję mam z tym kłopot, a z tymi świętymi bardzo mi było blisko. I tego, co się nauczyłem od nich, to, że w kościele nawet jak byli pustelnicy, to oni szli walczyć za kościół. Byli częścią wspólnoty kościoła. Że on nie szedł, żeby być sam i tam sam budować swoją indywidualną świętość, tylko on szedł jako kościół walczący, wygrywać pustynię, bo tam uważano, że był diabeł, więc tam idziemy atakować. I to też ten kościół walczący jest bardzo bliski, że my jesteśmy w ataku, a nie w obronie. Co zapowiedział Pan Jezus, że bramy piekielne nie przemogą kościoła. No, bramą się nie atakuje. To diabeł jest w odwrocie. To my ewangelizujemy z mocą, z pomysłem, z zapałem, więc sorry diabeł, ale drzwiami nie wygrasz. No to jakby to błąd strategiczny. No. Nie masz Ducha Świętego, to nie wiesz takich rzeczy, nie masz daru rozumu, to co ja ci poradzę.
To mamy kolejne SMS-y jeszcze, tak?
Tak jest. Michał pisze, łaska to wielki dar udzielony przez Pana Boga. Łaska może dotyczyć życia duchowego lub materialnego. I następne, to są dwa pytania, które pozwolę sobie złączyć w jedno, bo są bardzo podobne. Maja pyta, czy ciężko jest wam świadczyć o Bogu, szczególnie w domu i wśród znajomych? I tym samym Weronika pyta, czy spotykamy się z wyśmianiem ze strony rówieśników ze względu na wiarę?
Już nie. Znaczy do tej pierwszej części pytania, jeśli chodzi o świadczenie, to już nie. Miałam w swoim życiu moment, w którym właśnie my spotkania KSM-owe mamy zazwyczaj w piątki i dla mnie łatwiej było powiedzieć znajomym, że nie mogę z nimi się spotkać w piątek, bo mam zajęty wieczór, niż powiedzieć wprost, idę na spotkanie wspólnoty. Bo to gdzieś trochę było z obawy przed jakimś wyśmianiem czy hejtem właśnie. No jednak przez właśnie doświadczenie miłości Pana Boga teraz mówię wprost o tym, że piątki, wieczór piątkowy jest zarezerwowany dla mojej wspólnoty. I też z łatwością mi właśnie się mówi, czy rodzicom, czy właśnie do moich przyjaciół, że no, na przykład weekend, nie mogę wyjść z wami w weekend, bo jadę na rekolekcje. I jest to dla mnie jakby teraz niesamowite, że po pierwsze właśnie świadczę o Chrystusie, a po drugie jestem szczera sama ze sobą właśnie w tym, jak postępuję i w tym, co robię, bo gdy też świadczę teraz o Chrystusie, to mam taką łatwość do powiedzenia komuś: słuchaj, mam trudną sytuację, czy możesz się za mnie pomodlić? I to jest niesamowite właśnie we wspólnocie, że mam tych ludzi, którzy mogą mi pomóc właśnie modlitwą. I to jest niesamowite. I gdzieś dalej są tacy ludzie, którzy mnie skrytykują, czy też jakby no pomyślą, że to jest głupie i jest jakimś wymysłem. Jednak za mną stoi mur ludzi, którzy są po pierwsze dla mnie bardzo ważni, po drugie wiem, że ja jestem dla nich ważna, a po trzecie mamy te same wartości, więc no jednak oni wygrywają.
Ja mam takie doświadczenie w domu dosyć ciekawe, bo zarówno moi rodzice, jak i moje rodzeństwo jest wierzące, a jednak zdarzyło nam się jakby zetrzeć w tym temacie właśnie wiary, bo sytuacja była bardzo błaha, jakby chodziło po prostu o jakiś reportaż na temat kościoła i właśnie też jakby na temat jakichś kontrowersji w kościele i no jakby ja skomentowałam to, ten reportaż, że bardzo mi się nie podoba jakby to, jak kościół jest w tym wszystkim pokazany, dlatego że no jakby ani jedno słowo pozytywne nie padło na temat kościoła, natomiast no od góry do dołu gdzieś wylało się takie no jakby wiadro pomyj, że tak powiem, na kościół. I ja to powiedziałam w domu, że mi się to bardzo nie podoba i że podobne sytuacje dzieją się jakby wszędzie, tak? To się dzieje, nie wiem, w telewizji czasami, to się dzieje w jakichś korporacjach dużych, jakieś tam stosowanie, nie wiem, przemocy czy mobbingu. No i moi rodzice byli w szoku i jakby zareagowali właśnie wręcz jakby tak, no ja jakby no dla mnie to było dziwne, tak, bo sami uważają się za osoby wierzące i są jakby, że są też we wspólnocie, natomiast no powiedzieli, że mam jakby takie myślenie tylko w jedną stronę i nie widzę tego, co dookoła, bo jestem zaślepiona i jakby ja wtedy też właśnie, to jest też coś jakby, o czym mówiłam na początku, że musiałam też znaleźć taki swój moment, kiedy wypracowałam swoje zdanie i ja powiedziałam, że no nie, słuchajcie, no jakby ja wierzę w Kościół Święty, tak? Tak jak no też w kredo jest, tak? Wierzę w to, że Kościół jest święty. I oczywiście jakby każdy z nas ma prawo do błędu, do pomyłek, ale nie mówmy tylko o tym, że to w kościele dzieje się jakieś tam zło, a wszędzie jest tak cukierkowo i idealnie i jak to gdzieś tam media i telewizja przedstawia. No nie, jakby tak, zarówno to się wydarzyło, takie zło, ale to dzieje się też w innych miejscach. Dlaczego w innych miejscach nie jest mówione? No i doszło do jakiegoś takiego spięcia, natomiast ja wtedy no, poczułam jakąś taką sama z siebie dumę, że jakby bronię tego miejsca, które ja uważam za jakąś świętość. I mimo tego, że powiedzmy wyjazdy na różne jakby rekolekcje, czy jakby uczestnictwo we wspólnocie nie jest czymś takim szokującym dla mojej rodziny, to jednak no, zdarza się, że jakby to nie do końca jest na tym samym poziomie rozumiane, tak? Że wszyscy jesteśmy wierzący, a jednak w sprawach takiej obrony tych wartości, no mamy różne zdanie, więc mimo tego, że jakby wszyscy właśnie w domu deklarują się jako osoby wierzące, no nie zawsze jest prosto, ale no jakby to też uważam, że jest pewną jakąś łaską, którą daje mi Pan Bóg właśnie do obrony tych wartości, no bo jeżeli ja też jakby przemilczę i gdzieś schowam to pod dywan, no to tak będzie mówione o tym, tak? A jeżeli coś jest dla mnie ważne i święte, no to dlaczego ja mam o to nie walczyć?
Słuchajcie, zaraz panom dam głos, bo jeszcze tutaj mamy tutaj do wypowiedzi wasze, Michała i Bartosza, ale mamy na telefon na linii, a więc chciałbym tutaj dać naszego słuchacza, który już oczekuje. Halo, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Mariusz, pozdrawiam z KSM-u Bełżyce Metanoia.
A tutaj goście poznają się za Mariusza.
Szczęść Boże.
Dziękuję, wzajemnie. Dzisiaj było spotkanie, także pozdrawiamy i cóż, no cieszę się, że was słyszę w Radiu Maryja, to jest super w ogóle. Bardzo się też ucieszyłem głosem biskupa naszego. I chciałbym łaski tak może od razu z ducha powiedzieć coś, bo pojawił się pomysł w naszym oddziale, żeby zrobić, no właśnie, otworzyć się na łaskę Bożą. Mówiliście o tym trochę, te rekolekcje, te spotkania w naszym WDM-ie i nie tylko. To wszystko jest działanie łaski i trzeba szukać i trzeba wołać. Dzisiaj często pojedynczo ktoś kogoś po prostu przeprowadza. I nasz pomysł jest taki, zapraszam, to głównie to zaproszenie kieruję do oddziału KSM-u Archidiecezji Lubelskiej. Jakby ktoś chciał, to robimy rekolekcję w zabawie. Będę chciał je przeprowadzić u błogosławionej Karoliny 30 czerwca, 1-2 lipca. Mam 50 miejsc, właściwie 40 już, także jakby ktoś chciał, to zapraszam.
Myślę, księże Mariuszu, że nie ma lepszego miejsca na lokowanie produktu niż Radio Maryja.
No właśnie. Dlatego to
zadzwonię. Idzie w eter, idzie szeroko, idzie szeroko.
Pozdrawiam oczywiście.
Ja serduszka konsystent błogosławia.
Cudowna robota. Bogiem.
Dzięki księdzu, również księże Mariuszu, z Bogiem. No i niech te projekty nowe się rozwijają. Proszę bardzo.
Cieszymy się, że inspirujemy. Naprawdę wspaniała sprawa. No tak, posłuchaliśmy trochę o tych walkach naszych sióstr, jak to jest z wiarą. A panowie, jak ta męska wiara na to odpowiada? Jak tam wasze, czy jakieś prześladowania, czy zmagania, dojrzewanie do dawania świadectwa, czy to było coś oczywistego, czy to męstwo rosło z czasem, a może rośnie?
Tak, rośnie jest takim bezpiecznym słowem. Nie, jakby na pytanie, no właśnie, jak to w domu, jak wśród znajomych, nie jest to łatwe. Dla mnie też nie jest łatwe w ogóle. Nie jestem osobą, która się jakby dużo wypowiada w grupie, więc jakby jak jest jakieś spotkanie rodzinne, to też to nie jest coś, gdzie jestem wodzirejem i rozmawiam tutaj ze wszystkimi, nadaję tematy. Natomiast ja w domu miałem zawsze o tyle dobrze pod tym względem, że no moja mama jest takim mocnym świadkiem wiary dla mnie i też się bardzo serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że jeszcze nas słucha. I no to jest dla mnie też umocnienie, że też nie jestem sam i ja czuję też od niej duże wsparcie w tym wszystkim. No przy czym moje rodzeństwo też myślę, że podpisało się pod tymi słowami i też właśnie gdzieś tą wiarę zaszczepiła moja mama, zresztą właśnie moi rodzice, to lepiej powiedzieć. Więc nie jest to łatwe, nie jest to coś, o czym jakby na co dzień też rozmawiamy, natomiast zdarzają się rozmowy i dzięki temu, że też jestem właśnie we wspólnocie, to łatwiej mi w to wszystko wchodzić, bo mam jakiekolwiek pojęcie na ten temat i doświadczenie.
Czyli jednak taka katecheza szkolna jest takim dobrym narzędziem, jest trochę ostrzeniem siekiery takiej życiowej, prawda? Ale no, jeżeli w domu i tej siekiery nie dostałem, to katecheza szkolna może trochę też nie pomóc w tym rozwoju, prawda? Że na tym pierwszym miejscem jest dom, a szkoła to jest dopiero coś wtórnego.
Tak. Dla mnie przede wszystkim miejscem właśnie, gdzie dowiedziałem się o Bogu, gdzie to wszystko poznałem, no to jest właśnie dom. Katecheza, tak, zgadzam się, to jest właśnie przepracowywanie tych treści, które już wcześniej zobaczyłem. I w momencie, kiedy tego doświadczyłem, miałem rodzinę wierzącą i mam zresztą dalej, to jest to możliwe i łatwiejsze, to zdecydowanie.
Michale?
U mnie właśnie w ostatnim roku przede wszystkim trudne jest to, żeby pokazywać, że Kościół nie jest tylko instytucją. Właśnie mam jakoś tak wielu znajomych, którzy mówią, że w Boga może i wierzą, ale Kościół to jest tylko instytucja niepotrzebna ku wierze w Boga, a wręcz nawet psująca to. I w tym momencie jest najtrudniej mi coś powiedzieć, ale właśnie dzięki temu, że mam swojego kierownika duchowego i mogłem przegadać to, jak po prostu świadczyć o tym, że to nie jest tylko instytucja, zrobiłem to, co robię najlepiej, czyli powiedziałem świadectwo o tym, jakich księży ja poznaję, jakich księży ja widzę i jakich... i jaką łaskę mam właśnie poznając ich. I tłumaczę, że może jest tak, że ty poznałeś na swojej drodze jakiegoś księdza, który cię zranił, ale to nie jest cały Kościół. I jest wielu wspaniałych kapłanów, którzy jakby za drugiego człowieka całe swoje życie oddają. Więc właśnie to jest w tym momencie jakoś tak najtrudniej. Jak pokazać ludziom, że Kościół to nie tylko instytucja?
Ja mogę się odnieść do tego, co powiedział Michał w taki sposób, że kiedyś byliśmy razem właśnie z księdzem Krzysztofem na jakichś rekolekcjach czy na jakimś wyjeździe i ksiądz Krzysztof powiedział takie zdanie, że ludzie tak narzekają na młodzież w kościele, że nic nie robi i że jej się nie chce, a ksiądz Krzysztof zna tylko tą właśnie taką młodzież, która pracuje i która jakby dzielnie jakby też świadczy o Panu Bogu. I właśnie jakby ja mogę to odwrócić w ten sposób, że do tego właśnie, co powiedział Michał, że ja na przykład poznałam tylko takich księży, którzy rzeczywiście jakby do tego Boga prowadzą, którzy rzeczywiście jakby oddają całe swoje serce i swój czas i jakby nieważne, która to jest godzina, można zadzwonić, porozmawiać i jakby zawsze służą taką no, pomocą i właśnie tym gotów takim naszym KSM-owym. Więc jakby tu się mogę zgodzić z Michałem z tym, co powiedział, że, no, że właśnie, że jeżeli ktoś cię zranił i w jakiś sposób, nie wiem, czujesz się słabo z tym, no to nie jest cały Kościół, tak? Jest wielu wspaniałych kapłanów, którzy też pięknie świadczą o Panu Bogu.
Słuchajcie, mamy kolejny telefon i odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam z Sandomierza, od KSM-u Sandomierza, KSM z Lublina.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Ksiądz Łukasz, Chmiel. Przysłuchuję się właśnie od niedawna tej rozmowie, audycji, bo też rozliczne obowiązki duszpasterskie, około duszpasterskie, ale w temacie łaski to ja poczytuję sobie też za jakąś łaskę Bożą współpracę w KSM ogólnopolskim, też przez możliwość współpracy z KSM z Lublina i z księdzem Krzysztofem i z jego zarządem, z młodzieżą, która jest, bo nieraz się wpatrujemy z jakąś lekką zazdrością może, ale i często z podziwem na te działania, które są podejmowane w Lublinie i jestem przekonany zupełnie o tym, że bez łaski Bożej to jakiekolwiek działania, czy w Lublinie, czy w Sandomierzu, czy gdziekolwiek indziej, są po prostu niemożliwe. I za takie wasze świadectwo, za wszystko, co robicie, za to gotów ciągłe, dziękujemy i życzymy właśnie dużo łaski Bożego błogosławieństwa.
Bardzo księże Łukaszu, dziękujemy.
Jest nam bardzo miło, co tu dużo powiedzieć. No, cieszymy się, że budujemy się nawzajem, bo to działa w dwie strony. To bym powiedział tak, że fajnie jest, że możemy być takim Barnabą dla was, takim bratem łatą, który was znalazł, pomaga wam i będziecie jak Paweł, że po prostu przybijecie nas 100 razy i będziecie super głosicielami i będziemy się wami chwalić po tym, że spod naszych skrzydeł wyszliście, czy z naszego wzoru, więc już nie możemy doczekać owoców. Mam nadzieję, że nie będzie jak z Abrahamem i Lotem, że ty w lewo, ja w prawo.
To teraz czekamy na KSM z Sandomierza w Radio Maryja.
O, amen!
Myśmy byliśmy miesiąc temu już.
Szybciej przed Lublinem byliście, proszę.
No ja już nas wyprzedzają.
Już to się dzieje.
Dziękuję i wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłaci z Panem Bogiem. To może słuchaj, zagramy coś. Bo tak mówimy ciekawe rzeczy i chwała Bogu. No ale zagramy coś. Muzyka, dobra rzecz. Boże, Twa łaska. W temacie bądźmy.
Wciąż
Radio Maryja, czas wzrastania. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony druga część zarządu KSMAL. Paulina Wawszczak, Katarzyna Jagoda, Szczepanik, Kinga Grzesiak oraz jest z nami ksiądz Mateusz Wójcik i pozdrawiamy z wymarzonego Domu Młodych naszą ekipę. I mamy właśnie do Was takie pytanie. Jakie Wy macie swoje wymarzone wspomnienie z WDM-u, jakieś takie najlepsze wspomnienie? Podzielcie się tym z nami. Serdecznie Was pozdrawiamy.
Wielkie serduszka
cześć,
dla
Was. Cześć, Paulinka!
Cześć, kochani!
Cześć!
No to jesteśmy w rodzinie.
Wspomnienia z wymarzonego Domu Młodych w Częstoborowicach. Proszę uprzejmie młodzieży.
Ja mogę na szybko powiedzieć, bo też wiem, że słucha nas też nasz przyjaciel, senior KSM-u Marek. Ja chciałam też go pozdrowić, ponieważ to właśnie z nim mam najlepsze wspomnienia z WDM-u. Między innymi takie, kiedy różne rekolekcje się działy i często też musieliśmy porządkować dom i też jakby dbać o niego w tym okresie zimowym. I takie przygody, jakie ja z Markiem, jakich doświadczyłam z Markiem, sprzątając też właśnie i dbając o dom, to życzę każdemu, żeby miał tyle frajdy i tyle ciepła, co ja właśnie wtedy. Także nie będę zdradzać więcej szczegółów, ale też pozdrawiam właśnie Marka.
To jest bardzo trudne pytanie, bo właściwie każdy moment, w którym jest się w domu i z niego wyjeżdża, buduje nowe wspomnienia. Ale moim chyba takim, przynajmniej pierwszym, które przychodzi mi do głowy, to jest wspomnienie z mojego wyjazdu po szkoleniu liderskim, gdzie właśnie wspólnie zorganizowaliśmy sobie weekend. I tam mieliśmy zabawę, która polegała na tym, że piekliśmy ciastka, tylko trudność była taka, że w naszych grupach jedna osoba nic nie słyszała, druga miała zasłonięte oczy, a trzecia zaklejone ręce. I wspólnie właśnie musieliśmy się komunikować na wiele sposobów. I tam gdzieś doszło do bitwy w ogóle na takie łyżki drewniane między chłopakami, a obaj mieli też zasłonięte oczy, więc no to przyniosło mega dużo śmiechu i radości. Tak, to jest pierwsze, które mi przychodzi do głowy.
Ja może połączyłbym to pytanie właśnie z tematem naszym, bo takim wspomnieniem właśnie z WDM-u, którym też myślałem tutaj się podzielić, co jest ten moment rekolekcji zarządu z poprzedniej naszej kadencji, te rekolekcje, które przeżywaliśmy w ciszy na modlitwie i no właśnie, wieczorem po adoracji ja zostałem właśnie z Panem Jezusem, trochę się najpierw gdzieś tam ze sobą walczyłem, natomiast tam jakby doświadczyłem tej modlitwy i żywej obecności Boga. Doświadczyłem też takiego przyzwolenia na to, jakby pokazania mi, że ja też jestem jakby godny być z Bogiem, co było dla mnie przełomowym wtedy i właśnie to jest coś, co wspominam najbardziej, pomimo tych miliona wspomnień z WDM-u, z tych wszystkich trudnych i śmiesznych rzeczy, to tamtą sytuację, kiedy właśnie doświadczyłem tego, że mogę być naczyniem Ducha Świętego, kiedy ja miałem jakieś takie, no trudno mi w tym momencie opisać, jakie to doświadczenie dokładnie było. Natomiast dla mnie to było jasny sygnał, że jesteś jakby godny tego, żeby być naczyniem Ducha Świętego i co dopełnieniem tego na następnego dnia w ogóle było też właśnie, no dzieliliśmy się tym, co przeżyliśmy na tych rekolekcjach. Natomiast też po wszystkim gdzieś usłyszałem takie, no właśnie, rozmawialiśmy też o różnych osobowościach w Duchu Świętym, o różnych darach łaski i tam jakby zrozumiałem, że tamto doświadczenie miało mi też jakby nie tylko tamto pokazać, ale też potwierdzić tamto słowo, że mogę być też prorokiem, ten, którym jest z Bogiem, tym, który jest najpierw właśnie przebywa z Bogiem, a później wskazuje gdzieś tam kierunek. I to, bo gdzieś tam podejrzałem też pytanie Michałowi, może od razu nawiążę do tego, jak to być prezesem, bo to doświadczenie też pozwoliło mi później wybrać tą drogę i stwierdzić, że po pierwsze, że chcę, a po drugie, że mogę i że to też nie będzie tylko takie moje, ale właśnie w Bogu.
To ja tak słuchałem na przykład Oli, która mówiła o tym pieczeniu ciastek, to ja byłem jedną z osób, która miała zaklejone usta, co było dla mnie mega ciężkie, jak mieć zaklejone usta w moim temperamencie. Ale było dużo strasznie śmiesznych historii z WDM-u. Nawiązując jednak do łaski, którą zsyła nam Pan Jezus, to co roku są rekolekcje, podczas których właśnie i w tamtym roku, i w poprzednim roku, i w tym roku byłem i będę wychowawcą, animatorem, który ma swoją grupę i każdy animator ma jeden dzień, w którym musi rano zrobić rozgrzewkę. I najczęściej są to tańce albo jakieś inne aktywności fizyczne, takie pobudzające z samego rana. No i właśnie 2 lata temu postanowiłem wpaść na genialny pomysł, że ja jako swoją rozgrzewkę zrobię krótki maraton i będziemy biegać po wsi. Na szczęście, no właśnie, Pan Jezus zesłał dla uczestników taką łaskę, że zesłał deszcz, więc nigdzie nie pobiegaliśmy, ale ja nie dałem za wygraną i za rok zrobiłem to samo, ale Pan Jezus się dalej nie poddał i znowu zesłał deszcz, więc w te 2 dni nie udało się pobiegać na rozgrzewkę, no bo łaska taka była i deszcz padał.
Tak, my właśnie z Panem Jezusem tutaj jako kierownik tych wyjazdów byliśmy w kontakcie i też zadbaliśmy o naszych uczestników.
Były przycieki z góry, że będzie jednak nie tylko deszcz, ale mają być biegi tego dnia.
Dokładnie tak.
A ja z mojej strony powiem, że jako młody chłopak też na tych rekolekcjach uczestniczyłem i spędziłem tam wiele lat i sam nie wiem, ile razy te ściany malowałem i te drzwi i tak dalej, to tylko Pan Bóg raczy jeden wiedzieć. A to, co najbardziej poruszało moje serce, to, że te relacje, które mam dzisiaj, te przyjaźnie, one zawiązywały się podczas długich, całonocnych rozmów na ważne tematy. I tutaj tak do młodzieży taki sobie trochę wam przytyk, że trochę mi tego brakuje, tak zachęcam was, nawet puszczam oko, że nie musicie iść spać, że to, że tamto, ale żeby właśnie naprawdę takie głębokie tematy, ważne tematy, na czym polega dom, jaką mam ważną wartość w życiu, jak zdobywać mądrość. Gdy takie tematy wychodzą, to nagle się okazuje, że mam bardzo dużo mądrych ludzi wokół siebie, którzy mają czym się podzielić. Naprawdę z moim rocznikiem i z tymi okolicznymi naprawdę spędziliśmy godziny na bardzo ważnych rozmowach i bardzo nam pomógł Jan Paweł II też. Bardzo nam pomógł, to pamiętam, nasz prezes wtedy był Piotrek Szlązek, jak nas słucha teraz, to też pozdrawiam go serdecznie, nasz filozof KSM-owy właśnie po studiach filozoficznych, więc też nas tarzał w tym, żeby te dyskusje miały jakiś kierunek i porządek, więc i z tych dyskusji, z tych rozmów wyszło to, że zaczęliśmy sobie ufać, rozumieć się, że powstała między nami głęboka więź i tego młodzieży wam z całego serca życzę, żeby już trochę wyluzować wieczorem, a bardziej rozmawiać o poważnych sprawach po prostu. Bo wystarczy tych wszystkich lekkich rzeczy, od tego macie tam TikToka, żeby się wyśmiać, a drugi człowiek jest też, żeby trochę głębiej zasięgnąć. O, to tak pomarudziłem jako stary dziadek.
A teraz tak jest, że my żyjemy obok siebie, mamy super doświadczenia duchowe, no ale żyjemy obok siebie. Nie wiem, jakby jedziemy obok przedziale, obok w tym samym pociągu, nie?
No pewnie to pewka w młodzieży. To nawet nie wiecie, koło kogo siedzicie na rekolekcjach, a nawet w tym studiu, bo jakbyście pogadali jeszcze szczerze, to można się naprawdę... Nawet jechaliśmy w samochodzie, tak rozmawialiśmy o naszych świadectwach i nagle było otwieranie oczu, że jaka głębia koło mnie siedzi, więc...
Teraz mi to mówisz.
Ale właśnie u nas w domu jest takie, znaczy wiele szczególnych miejsc, ale mamy taką starą kanapę i na tej kanapie są zawsze bardzo długie rozmowy. Właśnie trwają najczęściej, jak jest ostatnia noc, to zwykle kadra pozwala, żeby nie było ciszy nocnej, więc wtedy te rozmowy tam trwają do godziny 4, do 6. Jak są wakacje, to oni wspólnie wychodzą na wschód słońca, więc to jest strasznie niesamowite. I jak już mam głos, to chciałabym też bardzo pozdrowić naszych kandydatów na zastępowych, którzy właśnie przeżywają swoje rekolekcje w naszym domu. Jesteście super i dobrze, że was mamy.
Ja też mogę powiedzieć tak szybko w kwestii też łaski właśnie, odnosząc się do tematu, że to właśnie w WDM-ie miałam pierwsze takie doświadczenie takiej spowiedzi z całego życia, takiej naprawdę bardzo długiej i bardzo głębokiej. I właśnie to pierwszy raz tam poczułam, że ta łaska uświęcająca to jest coś więcej niż tylko powiedzenie swoich grzechów, odmówienie potem pokuty i tyle, tak? Tylko poczułam jakąś taką głębię w tym, więc to właśnie WDM też był takim miejscem, które dało mi to doświadczenie istoty łaski uświęcającej.
Do tematu łaski uświęcającej zaraz płynnie przejdziemy, a mamy jeszcze bardzo ciekawego SMS-a.
Pisze Aga. Szczęść Boże, kochani młodzi ludzie, czy możecie coś doradzić, jak można pomóc młodemu, zbuntowanemu chłopakowi, spędzającemu życie przed komputerem, deklarującemu się jako niewierzący, który wychował się bez ojca, od którego nigdy nie zaznał ojcowskiej miłości? Może z własnego doświadczenia i obserwacji wśród młodych możecie coś podpowiedzieć, gdzie warto by było zaprosić takiego chłopaka, poranionego przez życie i udającego chojraka, a tak naprawdę bardzo samotnego. Czy jakieś rekolekcje, warsztaty, ale takie, żeby taki buntownik mógł się jakoś odnaleźć wśród pobożnego środowiska. Co tutaj mogłoby dobrze i pozytywnie zadziałać?
Trwa konsultacja.
Nie, no, bierzemy, no.
Czyli Lublin. Czyli
bierzemy na tapet, tak.
Wspaniały dom, tak.
Czy to, słuchajcie, to historia jest bliska mojemu sercu, bo ja spędziłem swoją młodość przed komputerem, siedziałem, grałem w opór naprawdę bardzo dużo i tak spędziłem swoją młodość, bo jakieś tam nigdy sporty głęboko nie poruszały. Bardziej wolałem jakąś ciekawą przygodę przeżyć, dużo emocji, jakieś coś ciekawego, coś ważnego. Więc no rozumiem go, że gdzieś szuka takich doznań. No to, że jest zraniony, no też straciłem tatę niedawno. Pozdrawiam ci, tato. Tam modli się ostro pewnie w niebie za mnie. Wspaniały, święty człowiek. No i też to zraniło mnie bardzo mocno i do dzisiaj chodzę już stłuczony, jakby nie przeszło mnie jeszcze, więc i chyba mi już nie przejdzie, no bo tak sobie to tłumaczę, że na tym polega miłość, że się tęskni po prostu, no. I jeżeli przestanę tęsknić, znaczy, że przestałem kochać, no i to, więc jeżeli tego słuchasz, młody przyjacielu, no to jedziemy na jednym wózku, no. Ty straciłeś tatę trochę wcześniej, więc no ja dostałem super szlif, więc no, nabycie mężczyzny to naprawdę super szlif od taty, więc no rozumiem, że może być obrażony i możesz czuć się źle z tym. Nie wiem, co czujesz, jakby nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale co mogę ci doradzić, to, żeby dać sobie szansę po prostu. Jest naprawdę rozwijającym potencjał, jest drugi człowiek w swoim wieku. Masz sobie ogromną wartość, jesteś pięknym, wspaniałym człowiekiem, który ma nietypowe poczucie humoru może, albo, nie wiem, robisz super samoloty z papieru, albo, nie wiem, kręcisz jojem w sposób fascynujący. Masz może dużo do powiedzenia, a może nie lubisz się wypowiadać, ale dużo rozumiesz. No, naprawdę jest dużo osobowości, dużo talentów i wierzę głęboko, że na pewno masz sobie wielką głębię, tylko potrzebujesz ludzi, którzy są zewangelizowani, którzy ewangelizują po to, żeby pomóc, dać ci się wypowiedzieć, to jest po pierwsze, dać ci pewne takie ramy, co jest dobre, żeby też nie było samowolki. I trzecia sprawa, żebyście coś porobili razem. I nagle się okaże, że coś porobicie razem, to są fajni ludzie, że da się pogadać, nawet o takich śmiesznych rzeczach takich, które są, no nie wiem, na przykład u nas, ja niestety bombarduję moją młodzież memami w ilościach hurtowych, są poszkodowani, po prostu muszą oglądać dużo dziwnych obrazków. I nawet czasami udają, że się śmieją, bo jestem już takim cringe'owym dziadkiem, już takim, tak. Że takie mam dowcipy z brodą, ale no cóż, co poradzić, no. Są poszkodowani, no. Dostają trochę mądrości, muszę trochę pocierpieć też przy moim poczuciu humoru, więc może też tak masz. Ja spotkałem ludzi, którzy mnie zaakceptowali i pokochali, więc wierzę głęboko, że tak samo będzie z tobą, ale trzeba trochę zaryzykować. Powiedz, mamo, jadę na rekolekcję, szukam takich bożych wariatów, może, nie wiem, z jakiej decyzji jesteś, może to nie KSM, może jakaś inna fajna wspólnota, czy Ruch Światło Życie, Galilea, no, jest naprawdę wiele, wiele wspaniałych wspólnot, które działa w kościele, tylko wystarczy się wybrać. Najlepiej pojechać tam, gdzie chodzą twoi znajomi. Żebyś już miał jakiś tam ziomeczku swoich, takie dobre mordeczki, które znasz, które lubisz i którym można zaufać. No, to tak ode mnie, a młodzież?
Ja mam takie doświadczenie z tamtego roku Zosi, która przyjechała też jakby będąc bardzo samotną dziewczyną. W ogóle na obóz jakby pojechała tylko dlatego, że założyła się z mamą, że dobrze, ona przeżyje te 5 dni. I Zosia przez pierwsze kilka dni ani razu się nie uśmiechnęła. Słowa może powiedziała 3 na krzyż dosłownie, że dziękuję po obiedzie, dobranoc, jak wchodziłam też patrzeć, czy już śpią uczestnicy. I no oczywiście jakby tutaj mogę powiedzieć, że właśnie nie wiem skąd, kochana mamo, tego chłopaka jesteś, ale jeżeli masz szansę, to no, przywieź go do nas, ale właśnie też tak jak ksiądz Krzysztof powiedział, gdzieś może w okolicy jest jakaś wspólnota, która też właśnie organizuje wyjazd jakiś wakacyjny chociażby i nie do końca mówić mu od razu, że to są rekolekcje, bo to słowo będzie w nim budziło takie, tym bardziej poczucie buntu. Po prostu poprosić go, powiedzieć, że też właśnie pani na tym zależy, że żeby pojechał na taki obóz z rówieśnikami i wydaje mi się, że już Pan Bóg się o to sam potem zatroszczy. Jeżeli on zrobi ten pierwszy krok i uda się go wysłać, to Pan Bóg się o niego zatroszczy i wyjedzie całkowicie odmieniony z tego. Bo rzeczywiście pierwszy raz być może doświadczy takiej Bożej miłości i tego, czego po prostu mu brakowało.
Tylko ważne, żeby to była wspólnota zewangelizowana i ewangelizująca. To są tego się nauczyłem w szkołach ewangelizacji, że z jednej strony mają mieć poukładane, mają mieć kręgosłup, a z drugiej strony mają nie kisić Ducha Świętego. Kiszony Duch Święty to taki bez... No i dalej Duch Święty, ale no bez szału. Mało dynamiczny.
Ja mam jeszcze takie słowo właśnie no do ciebie. Jeżeli jest tak, że właśnie uciekasz w te gry komputerowe, to popatrz, jakie osoby masz blisko siebie. Masz mamę, która cię kocha i może właśnie warto spróbować przestać uciekać i porozmawiać z tą mamą, która naprawdę całe serce za ciebie oddaje. Więc no, jeżeli tego słuchasz, to może nie było w ogóle miejsca na taką rozmowę, nie było przestrzeni, a może właśnie czas najwyższy porozmawiać z mamą o tym, co czujesz.
Może nie z radą, bo ja też nie do końca wiem, jak ci poradzić, ale ja to przeżywałem. Ja też gdzieś tam tatę straciłem po chorobie. I to no, gdzieś tam zamknęło. Ja też nie wiem, czy na rekolekcję na pewno bym się nie dał wypchnąć, więc na to bym pewnie nie poszedł, ani pewnie na jakieś rozmowy. Dla mnie pomocne było na przykład już po czasie, po tym, jak gdzieś tam tą też żałobę przeżyłem, na przykład nagrania Pawlukiewicza, czy choćby książkę Dzikie Serce. To są takie rzeczy, które później do męskiego serca trafiają i do mojego też trafiły. Więc gdzieś, no właśnie, no ten brak ojca, jest mężczyzna, jest potrzebny w rozwoju mężczyzny i to gdzieś trzeba załatać. I no, dla mnie to były właśnie konferencje księdza Pawlukiewicza i też książka Dzikie Serce, więc może to polecam. To nie są takie jakieś trudne tematy, to nie jest też bardzo wymagające, żeby sobie gdzieś odpalić tyle. A no, skubańcy napisali to dobrze i mówią dobrze, więc warto.
Słuchajcie, mamy jeszcze telefon, jeszcze mamy trochę czasu, już niewiele, co prawda, ale jeszcze zdążymy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Rafał.
Witamy cię, Rafale. I już słuchamy na antenie, jesteśmy. Bardzo proszę.
Super, dziękuję. Znaczy, tak słuchając tej audycji, tak odnośnie łaski uświęcającej, mam wrażenie tak trochę, że jest temat jednostronnie omawiany, bo tak trochę od strony takiej przyjemnej, że łaska to tylko taki fajny prezent od Pana Boga i że wszystko załatwia, a pod względem takim, że czasem łaska od Pana Boga może być też takim trochę mniej przyjemnym dla nas też prezentem, który pozwoli nam skierować trochę nasz uwagę na Niego, trochę w inny sposób. Czy to nie też w ten sposób? Jak wy na to patrzycie? Może takie pytanie.
Mm-hmm. Dzięki wielkie za to pytanie.
Ja bardzo ci dziękuję za to pytanie, dlatego że to miał być punkt następny właśnie, temat łaski uświęcającej, więc no widzę, Duch Święty działa i pewne rzeczy wyprowadza. Tak myśleliśmy, czy więcej pytań od naszych słuchaczy, czy właśnie pójść tą stronę, bo chciałem właśnie zapytać naszej młodzieży, jak to jest, no bo w pewnym momencie mojego nawrócenia, to co sam powiedziałeś właśnie, że to nie jest tylko taki dar, że ja dostaję prezent i tyle, dostaję to nowe życie od Boga, no ale w pewnym momencie jest kwestia ten prezent rozpakować, zaopiekować się, wziąć odpowiedzialność za to nowe życie, wypracować sobie jakieś nowe drogi funkcjonowania, żeby w grzechu nie siedzieć. No i teraz to rzeczywiście jest wspaniała sprawa i bardzo ci dziękuję, bo to jest właśnie pełna dojrzałość mówić, jak to działa z dwóch stron, więc młodzieży, to może tak na bardzo szybko, bo już kończymy audycję, po jednym zdaniu. Ile czasu zajęło wam od takiego nawrócenia, żeby podjąć decyzję, chcę żyć w łasce uświęcającej, walczę o sakrament spowiedzi, walczę z grzechami ciężkimi, to jest mój styl życia?
Od pełnego nawrócenia? To 2 lata.
Ja myślę, że te, tak jak mówiłam wcześniej, 3 lata potrzebowałam.
No to u mnie to było tak nagle, od razu. Czyli poczułem i od razu tak chciałem. Chciałem tak żyć, chciałem mieć taki styl życia.
Ja w tym widziałem sens. W sensie nie rozumiałem, jak miałbym funkcjonować w grzechu i właśnie gdzieś tam twierdzić, że wyznaję te wartości. Więc w sumie chyba też mogę stwierdzić, że jak już gdzieś tam doszedłem do jakiegoś zrozumienia, to starałem się tym żyć. No
w moim duszpasterstwie taką podstawą jest to, że jeżeli posługujemy, to posługujemy w łasce uświęcającej. Jak nie, no to Bóg cię kocha, ale idziesz na ławkę rezerwowych.
Też pytanie Rafała, tak też usłyszałem jako pytanie, czy może być łaska, czy jest trudna łaska?
No to, co dużo tutaj było o tym ojcostwie, o utracie ojców, to też jest pewna łaska. No sam Jezus odszedł od apostołów w pewnym momencie, chociaż go kochali, był przyjacielem, ale mówi, to jest dla was dobre, że ja odejdę, że jakby, że Duch Święty też tak prowadzi, to jest taki wewnętrzny kierownik duchowy, takimi drogami, że z naszej małej perspektywy, z takiej mikroskali, gdzie żyjemy, w tym może takim kwantowym świecie nawet, takim bardzo mikro, że to wydaje się nam załamanie świata, ale w takiej większej skali okazuje się, że ten impuls, który jest, być może niechciany przez Pana Boga, no bo Bóg nie chce śmierci, ale Bóg wyprowadzi z tego dobro. I to jest też kwestia tego pierwszego punktu kerygmatu, czy ja czuję się kochany, czy ja daję się Bogu kochać, bo jeżeli nie, to nigdy nie zrozumiem krzyża, nigdy nie zrozumiem cierpienia. Jeżeli nie czuję się kochany, to nie wierzę w miłość Bożą, no to zawsze będę mieć wątpliwości. A znowu, jak kocham, no to też coś nie wydarzy. Ja wiem, że jestem kochany. No to jest bardzo trudny z pierwszy punkt kerygmatu. To takie machanie rękami, Bóg mnie kocha, to jest na początku, ale gdy wchodzisz w głąb, to ta miłość staje się miłością dojrzałą i głęboką.
23:30, drodzy, słuchajcie, tak patrzę na zegarek z drżeniem trochę, bo tak nam się świetnie dyskutuje i telefony, i jakie pytania tutaj te nasze słuchacze, ale no, to są rozmowy niedokończone jednak. A temat bez końca można ciągnąć. Łaska, Kościół bez łaski, Kościół co łaska. Taki był temat naszych rozmów. Każdy po jednym zdaniu, gdybyśmy tak mieli podsumować, co byście chcieli, z czym, żeby nasi słuchacze zostali po tym naszym wieczornych rozmowach dzisiejszych.
To ja chcę zostawić słowa z drugiego listu do Koryntian, które brzmią: albowiem moc w słabości się doskonali.
To była Ola. Obok siedzi Ola.
Druga Ola powie, że właśnie żeby spróbować znaleźć właśnie, żeby potraktować Kościół jako tą łaskę. Nie tylko jako budynek, nie tylko jako jakieś wnętrze, często mniej lub bardziej zdobione, tylko właśnie jako taką łaskę wspólnoty i jeszcze korzystając z tego, że jestem przy głosie, bo obiecałam, to ja bym chciała...
O tym będą pozdrowienia na końcu.
O, dobra, okej.
Okay.
Dobra, to poczekam.
Dobrze. I Michał?
Ja bym chciał zostawić wszystkich z taką świadomością, że łaska to właśnie jest ta relacja, relacja z Panem Jezusem i to, że jesteśmy kochani takimi, jakimi jesteśmy.
Bartosz namyśla się.
Trudno wybrać jedno zdanie, tak. Ja myślę, że no właśnie, zanim łaska, to żeby odważyć się, zadawać pytanie dlaczego i gdzieś tam poszukać w tym, co robicie, w tym byciu religijnym, poszukać po co to wszystko robić, dlaczego, żeby właśnie tą łaskę Boga znaleźć, krótko mówiąc, tak.
A co nam powie ksiądz Krzysztof?
Słuchając tego wszystkiego, to tak chciałbym taką kropkę nad i postawić w tym kierunku, że jeżeli się spowiadasz, to życzę ci z całego serca, żebyś klęknął u kratek konfesjonału z takim doświadczeniem, nie że ja wyrzucam z siebie brud, tylko rozmawiam z Bogiem, który mnie kocha i który mnie przygarnia, mimo tego, że się pomyliłem. To jest łaska, bo jeżeli doświadczysz przebaczenia, doświadczysz, że jesteś kochany pomimo swoich słabości, to zmieni ci się wszystko w życiu. Zaczniesz żyć jak Bóg, zaczniesz żyć Duchem Świętym.
I tego życzymy sobie i naszym słuchaczom.
Amen. Ja tego doświadczyłem za darmo i z całego serca wam życzę tego wszystkiego i się będziemy modlić za was.
Z łaski, za darmo.
Za darmo. Darmo dostajecie, darmo dawajcie.
Słuchajcie, jest z nami KSM z archidiecezji lubelskiej, jest ksiądz, a może na końcu powiem księdza tutaj, Krzysztofa wywołam jeszcze, ale jest tak, jest Ola Leszko z Lipna, tak?
Ola Reszko z
Lisowa.
Ale pokręciłem. Ale już wiemy.
Pozdrawiam. KSM, nadzieja.
Tak. Jest teraz czas pozdrowień.
Tak, to jak już mam głos, to tak. No na początku przede wszystkim mój wspaniały oddział, właśnie KSM Nadzieja. Dziękuję, że jesteście wspaniali, ale też moje wszystkie dzieciaki KSM-owe, które mam pod swoimi skrzydłami i jestem z bardzo dumna. I pozdrawiam też moją rodzinkę, bo wiem, że słucha audycji.
I księdza proboszcza, księdza wikarego pozdrawiamy, którzy dzielnie pozwolili na powstanie tego oddziału.
Tak. I tak.
I Ola Bobińska.
Ja sobie nawet zapisałam, żeby tutaj o nikim nie zapomnieć. Ja bym chciała pozdrowić cały KSM Polska, wszystkich naszych właśnie przyjaciół, z którymi też dzisiaj mogliśmy porozmawiać i którzy też trzymają za nas kciuki. Szczególnie ten nasz lubelski KSM i naszych zastępowych właśnie z księdzem Mateuszem Wójcikiem, którzy przeżywają teraz rekolekcje. Nasz kochany zarząd, moich rodziców i mojego dziadka, moje kochane dzieciaki właśnie też z terenu całej diecezji i bliski bardzo mojemu sercu oddział KSM Lumen Vitae w Dąbrowicy wraz z księdzem asystentem. Bardzo serdecznie pozdrawiam, kocham wszystkich.
Jaka długa ta lista była, ale wszyscy byli, wszyscy, sprawdźmy jeszcze raz.
Wszyscy pozdrowieni, sprawdziłam.
To możemy iść dalej do Michała.
Ja bym chciał pozdrowić przede wszystkim mamę Iwonkę, tatę Marka, babcię Stasię i właśnie, bo ja też obiecałem, więc moją dziewczynę Kasię, przyjaciela Mateusza, cały zarząd LSO, który czeka na mnie, aż wrócę. No i z podziękowaniami za to, że mogliśmy tu dojechać za pożyczenie samochodu mojego brata Łukasza.
Tak jest, Michał i Bartosz.
Tak, ja już mówiłem o pozdrowieniach dla mojej mamy, ale jej to nie może być za mało.
Nigdy za wiele.
Nigdy za wiele, właśnie, więc moją mamę serdecznie cię pozdrawiam i całą moją rodzinę. No oczywiście pozdrawiam KSM Drogę z Dysa, którzy teraz właśnie dzisiaj, nie wiem czy już wyszli z salki, bo przygotowują festyn dla dzieciaków, więc też serdecznie was pozdrawiam i jak tylko wrócę, to jestem też do dyspozycji. I cóż, księże Tomku też, który gdzieś już na początku mojej drogi byłeś, to też dzięki i księży Łukaszu z Dunkiewiczu, to też serdecznie pozdrawiam.
I ksiądz Krzysztof Krzaczek, asystent KSM Archidiecezji Lubelskiej.
Ja mam taki kłopot, że im dłużej chodzę po świecie, tym więcej dobra doświadczam od ludzi i...
Lista się wydłuża.
No właśnie, jest kłopot. No to cóż, ja to pierwsza sprawa, to taka jest jedna osoba, co mnie na ten świat wyprowadziła, to mamuśka. Pozdrawiam cię serdecznie, wiem, że słuchasz. I cieszę się bardzo i wszystkich moich bliskich. No, tak dzisiaj specjalnie to chciałem pozdrowić tych wszystkich, którzy mnie ewangelizowali, którzy dali mi dobre świadectwo wiary, którzy żyli Duchem Świętym, otworzyli się na łaskę i ja tego doświadczyłem od was. Nawet nie potrafię wszystkich wymienić, ale dziękuję was, że was spotkałem na swojej drodze i naprawdę... I ważna sprawa. Dziękuję za te wszystkie modlitwy o powołania kapłańskie, bo ja jestem ewidentnym przykładem tego, że jestem jakąś ciemną materią, ale ewidentnie Bóg się posłużył waszymi modlitwami, bo w jakiś sposób jestem księdzem, do dzisiaj nie wiem dlaczego i dlaczego mi się chce to. Jakby to jest ewidentny przykład modlitwy o powołania kapłańskie, więc za tą łaskę modlitwy bardzo dziękuję i proszę o jeszcze.
I łaskę powołania.
Amen, alleluja.
I dzisiaj nasi goście wracają do Lublina. Tak w nocy będziemy o was myśleć. Jedźcie bezpiecznie. No i mówimy sobie do usłyszenia jeszcze może na antenie, telefonicznie.
Z dziką rozkoszą.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze przyjechać do was.
Szlak przetarty. Dziękujemy wam serdecznie.
Z Panem Bogiem dla wszystkich. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty.
Amen.
Amen. Amen. Uzdrowa się, że Krzysztofie za to błogosławieństwo. Drodzy państwo, kończymy czas wzrastania dla młodzieży.